Szanowni Państwo, godzina 17 już troszeczkę minęła, kilka chwil temu. Zaczynamy wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty oraz Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Miasta Gminy Bóg. Witam Państwa, witam członków obsługi, urzędników, witam. No mamy dzisiaj, obrady odbywają się na sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Jako że dzisiaj jest bardzo ważny temat, przyszłoroczny budżet naszej gminy, także sprawdziłem obecność. Na tą chwilę nie ma pana Andrzeja Jankowskiego z Komisji Budżetu i Oświaty, ale pan Andrzej zgłaszał, że może się spóźnić z przyczyn zawodowych. I nie ma w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, nie ma pana radnego Łukasza Sieranta. To jest o nieobecność usprawiedliwiona ze względu na chorobę. Przechodzimy do sedna. No, dzisiaj mamy tylko jeden temat. Mamy główny temat zaopiniowania budżetu na przyszły rok. Później sprawy bieżące i zakończenia. Także, Szanowni Państwo, budżet otrzymaliście Państwo już z dużym wyprzedzeniem, tak jak to powinno być, 2 tygodnie przed komisją. Zarządzeniem z 15 listopada 2024 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta gminy Bóg na 2025 rok, który wydał pan burmistrz. Budżet na przyszły rok zakłada dochody na poziomie 115 488 828 047 groszy. Z tego dochody bieżące 94 166 809 41 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 21 322 019 zł i 6 groszy. Określa się łączną kwotę wydatków w wysokości 122 089 309 zł i 84 groszy. Z tego wydatki bieżące w wysokości 91 890 486 i 8 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 30 198 823 zł 76 groszy. Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikami i wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Tutaj określono deficyt budżetu w wysokości 6 600 481 zł i 37 groszy, który ma zostać sfinansowany z przychodów zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tej samej kwocie. Dalej jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Bóg. Dotacje dla sektora finansów publicznych 5 205 000, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 9,5 miliona przeszło. Dalej są określone plany Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11. Jak co roku musi być określone dochody w kwocie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tutaj 360 tysięcy plus zezwolenia 100 tysięcy, w sumie 498 tysięcy będzie wydatkowane na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z takich ważniejszych jeszcze informacji ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 25 412 811 zł i 92 groszy. oraz określamy, jak zwykle w uchwale budżetowej, sumę, do której burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 5 milionów złotych. W uzasadnieniu do budżetu, tak pokrótce, planowane dochody, udział w podatkach dla naszej gminy, które są przychodami budżetu państwa, to informacje od ministra finansów i z tego i następnie. Dochody budżetu, tak jak już mówiłem, 115 milionów z podziałem na bieżące majątkowe. W tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 48 milionów 355 741 zł 9 groszy. Udziały w wypłatach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 609 663 zł 26 groszy. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone to otrzymamy 7 037 611 zł i 6 groszy. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje są zaplanowane w kwocie 19 201 019 zł i 6 groszy. Następnie w części opisowej mamy wyszczególnione dokładnie z podziałem na klasyfikację budżetową, jakie będą dochody od rolnictwa i łowiectwa, przez transport, gospodarkę mieszkaniową itd., itd. Z takich ważniejszych oczywiście dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, czyli podatki nasze to 92 347 393 zł 35 groszy, z podatków lokalnych, wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i tak dalej 16 914 tysięcy od osób prawnych, od osób wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych 7 800 i tutaj już chyba różne rozliczenia. Wpływy na ochronę zdrowia, na pomoc społeczną, to już są takie mniejsze pozycje, plus wpływy na zakresie polityki społecznej i tak dalej, na rodzinę, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i tutaj następnie w dalszej części opracowania mamy wydatki budżetu, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem 122 miliony, bieżące 91 800, majątkowe 30 milionów 198. Z tego wydatki bieżące, tak jak mówiłem, 91, wydatki majątkowe 30. Mamy podział tych wydatków. Największy udział w wydatkach majątkowych w 2025 roku ma dział transport i łączność 34%, czyli idziemy w inwestycje. Następnie w ramach działu rolnictwo i łowiectwo 27% i kultura fizyczna 17%. Później są już tam mniejsze procenty. Następnie mamy wyszczególnione wydatki budżetu na poszczególną klasyfikację w budżecie, czyli tak jak odzwierciedlenie było w dochodach, tak w wydatkach, klasyfikacja na rolnictwo, łowiectwo, transport, łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługową, administracja publiczna i tak dalej. Tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka pozycji dla Państwa radnych, dla informacji Państwa radnych. Jedną z większych, na przykład administracja publiczna, czyli utrzymanie urzędu gminy, czyli wszystkiego, co jest związane z funkcjonowaniem gminy, to jest 12,5 miliona. W tym bieżących jest 11,900, to znaczy tych kosztów osobowych, utrzymania urzędu, utrzymania ogrzewania itd., itd. Co jeszcze z takich ważniejszych pozycji? Chyba już następnie mamy z takich większych pozycji jeszcze obsługę długu publicznego oraz wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 43 milionów 552 tysięcy. Tyle nas kosztuje oświata, inwestycja w oświatę, tak to się powinno mówić. Jak to inni określają, to już innych sprawa. I dalsze pozycje dotyczące ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Tutaj też jest znaczna kwota 5 milionów 900 tysięcy, czyli no, OPS ma to robić. Wydatki na rodzinę i tak dalej. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 3 miliony 900. Samo oczyszczanie miasta, oczyszczanie gminy to jest według planu 560 tysięcy. A utrzymanie zieleni to kolejne ponad 560 tysięcy. Zwracam także uwagę na koszty oświetlenia ulic, plac i dróg 2 miliony 240 tysięcy. Podejrzewam, żebyśmy się tutaj, gdyby nie w wcześniejszych latach inwestycje w wymianę przynajmniej opraw naledowe, moglibyśmy tutaj ten plan mocno zwiększyć. Byśmy się pewnie, no, mamy energooszczędne oprawy, więc i tak jest to spory koszt, ale myślę, że jest dość sporo okrojony. Następna z takich większych to kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. To są wydatki na bibliotekę, na domy kultury i świetlice, no i na ochronę zabytków. Na kulturę fizyczną 9 milionów 220, z tego bieżących 3800, a wydatków majątkowych 5 milionów 300. To jest głównie związane z budową hali w Dobrzynie, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. Na koniec przychody budżetu i rozchody budżetu. W 2025 w przychodach budżetu zaplanowano kwotę 9 milionów 413, a w rozchodach budżetu 2 miliony 812. Dalej opracowanie to już jest to samo, tylko że w formie tabelarycznej. Plan dochodów, plan dochodów bieżących, dalej plan dochodów majątkowych, plan wydatków na poszczególne grupy, taka tabelka, która jest dość skomplikowana. No i plan wydatków bieżących gminy. Oraz plany wydatków, wszystkich wydatków ujęte w formie tabelarycznej. Na plany wydatków inwestycyjnych to jest chyba tabelka, która najbardziej wszystkich interesuje radnych. Plan wydatków na programy finansowane ze źródeł Unii Europejskiej, plan przychodów i rozchodów miasta i plan dotacji udzielonych z budżetu. wszystko w formie tabelarycznej. To pokrótce o naszym budżecie. Ja im poproszę o komentarz, o przedstawienie też pana burmistrza i panie skarbnik. Mam taką jedno pytanie, albo faktycznie chyba pytanie retoryczne. Panie burmistrzu, może pan później to odpowie na nie. Gdzie te pieniądze obiecane przez rządzących w związku z reformą finansów jednostek samorządu terytorialnego? Właśnie. Miało w tabelkach to pięknie wyglądało. Pamięta pan, panie burmistrzu, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Była pełna euforia. Ja to stonowałem, bo w tych tabelkach brakowało mi jednej kolumny do poprzednich lat. Brakowała kolumna subwencja oświatowa. Okazało się, że ten cały wzrost dochodów z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego to tak naprawdę jest przesunięcie z kolumny do kolumny. Tak 95% z kolumny do kolumny dochodów. Po prostu subwencję oświatową wrzucono w subwencję ogólną. I na tym skończył się wzrost dochodów budżetów gminy, tak naprawdę. Bo co prawda jest trochę więcej, ale jak doliczyć wskaźnik inflacji, to wychodzimy ledwo co na plus. Także panie burmistrzu, oddaję głos. Proszę bardzo.
Tu za chwilę powiem.
Dokładnie. Zaraz powiem. Obrazowo. Obrazowo to mieliśmy dwie subwencje. Subwencję ogólną i subwencję oświatową. Teraz mamy tylko jedno, po prostu sumowane i nazwane inaczej. Nie do końca, bo to jest też udział gminy w podatkach, które są dochodem budżetu państwa. Tak? Proszę panie burmistrzu.
Szanowni państwo radni, szanowny panie przewodniczący. W sumie pan przewodniczący już wyczerpał, bo opowiedział o całym budżecie przekrojowo, licząc, że mieliście państwo okazję zapoznać się z budżetem. Jesteśmy skłonni odpowiedzieć na każde państwa pytanie. Niemniej jednak słowo wstępu jest konieczne. Szanowni państwo, przedłożyliśmy państwu budżet po pierwsze trochę w innej szacie graficznej z uwagi na oprogramowanie, które też wykorzystujemy do tego, żeby ten budżet nam, żebyśmy mogli sobie ułatwić pracę nad projektowaniem budżetu, nad szacowaniem. Przede wszystkim no, określone dochody są, ale i też wydatków. I jak co roku został on, drodzy państwo, przedłożony państwu w terminie. A więc jest, czy się w tym zakresie nic nie zmieniło. Do 15 listopada musi być przede wszystkim budżet złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Terminy zostały dochowane, ale i też został państwu niezwłocznie przekazany i wysłany. No i w oparciu o to między innymi dzisiejsza komisja, która musi się odbywać 2 tygodnie przed sesją tak zwaną budżetową. Szanowni państwo, ten budżet jest efektem reformy finansów jednostek samorządów terytorialnych, dotyczy każdej gminy, szczebla gminnego, powiatowego i też wojewódzkiego. Szanowni państwo, pan przewodniczący rady, pan Andrzej Jankowski na ostatnich obradach jakby poniekąd już sygnalizował, żebym mógł państwa wprowadzić, o co tak naprawdę chodzi w tej reformie. No to może też i troszeczkę posiłkując się, pozwolę sobie państwu takie główne dwa założenia państwu przedstawić. Mianowicie w projekcie zaproponowanym przez Radę Ministrów zaproponowano odejście od obecnej zasady, według której dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej jednostce samorządu terytorialnego. Czyli pamiętamy te procenty od tych dochodów, nie pamiętam dokładnie, 37.
71%.
Dokładnie. Więc od tego, drodzy państwo, odchodzimy. To też jest uwidocznione z tym, jak jest pozycja dochodów oświatowych i oświata wychowanie. Tam jest kwota prawie 5 milionów, a przecież na oświatę wydajemy więcej. Jest to uwzględnione w pozycji tam dochodów PIT-owskich. I druga, drodzy Państwo, kwestia zasadnicza, fundamentalna, to jest odejście od pojęcia subwencji oświatowej. I ona tak naprawdę jest właśnie uwzględniona i tak Pan Przewodniczący zaznaczył, jest przerzucona do głównej kolumny, pozycji, zwał jak zwał, która nazywa się dzisiaj tak naprawdę potrzebami finansowymi. Oświatowymi, ale cały budżet jest wyliczany i jest nazywany jako potrzeby finansowe. Jest, drodzy Państwo, zastosowany w tym względzie specjalny algorytm. Nie dochodziłem metodologii algorytmu, bo nikt nie jest w stanie do tego dojść. Jest to specjalne jakby działanie też Ministerstwa Finansów. Tylko powiem, że od lat, i nie chcę mówić na poprzednią ekipę rządzącą, ale jeszcze i przed nimi, można powiedzieć od momentu, kiedy w ogóle w naszym kraju zmienił się ustrój, wszystkie korporacje samorządowe, a ich łącznie mamy 6, a są to między innymi takie jak Związek Województw RP, ale przede wszystkim te lokalne, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich i te inne, drodzy Państwo, postulowały niezmiennie od lat o to, żeby na oświatę było finansowanie przez Państwo w 100%. A wiemy, że musimy utrzymywać budynki, bieżące utrzymanie to dotyczy przede wszystkim też ogrzewania, no wszystko co z tym związane, ale przede wszystkim wynagrodzenia. I zawsze ten wskaźnik, jak historycznie patrząc, on się kształtował między 40 a 60% tego, co nam dawało państwo na nasze, dziś nazywając, potrzeby oświatowe. A domagaliśmy się jako samorządy wszystkie, żeby to było w 100% finansowane, bo to te pozycje w budżetach przede wszystkim gmin i powiatów, które mają zadania własne w zakresie właśnie oświaty, zawsze przekraczały te środki otrzymane w ramach subwencji. I to dość sporo. Tak jak powiedziałem, 50% trzeba było średnio dokładać. Na stronie Ministerstwa Finansów ukazał się takie, można powiedzieć, tabelarzyczne zestawienie tych potrzeb finansowych wyliczonych dla gmin. I tak jak powiedziałem, one już nie są od tego podatku należnego. Ale te potrzeby finansowe, one są od przyszłego roku wyliczane jako dochody samorządów PIT i CIT, liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Czyli jednym słowem, drodzy Państwo, im bogatsze społeczeństwo, tym nasz budżet jest większy. A można też iść w kierunku tym, że im większa ilość mieszkańców, owszem, jest większa ilość potrzeb, ale też i większy jest dochód. I ten dochód w przeliczeniu w tych potrzebach finansowych naszych, w ogóle rokiem bazowym do wszelkich wyliczeń jest rok 2022. Oficjalnie okres pandemii zakończył się w lipcu 2023 roku. Jak Państwo doskonale pamiętacie, w 2022 jeszcze było zamrożenie, najogólniej mówiąc, życia społecznego. Były różne tam stany epidemiologiczne, które powodowały właśnie, żeby wprowadzone były te różne obostrzenia sanitarne, ograniczenia, wszystko z tym związane. Ale żeby przejść już do sedna, dochody podatników w 2022 roku dla gminy Bóg, czyli dla mieszkańców, którzy są zamieszkani, ale którzy wskazują w rozliczeniu miejsce zamieszkania właśnie miasto i gminy Bóg, ten PIT został wyliczony na podstawie, to jest łącznie prawie 504 miliony złotych. CIT z kolei 270 milionów 736 tysięcy. Mówię zaokrągleniu. Wskaźnik waloryzacji został określony na poziomie dla poszczególnych gmin. My akurat jesteśmy gminą miejską, wiejską. Ten wskaźnik został określony na poziomie 137% 10 setnych, a dla CIT-u, to 129,5%. A więc zwaloryzowane dochody podatników na 2025 rok określone zostały wysokości. Dla podatników fizycznych są to, jest to łącznie 690 796 tysięcy złotych, a dla CIT, czyli osób prawnych, 350 milionów 600 tysięcy złotych. Stawka udziału została określona, już tu wchodzimy w ten algorytm, 7% dla PIT, CIT 1,60. A więc, drodzy Państwo, nasz naliczony dochód dla naszej gminy na 2025 rok według projektu ustawy budżetowej państwa określony został w wysokości 48 355 741 zł i 9 groszy. Z kolei dla osób prawnych został określony w wysokości 5 609 663 zł i 26 groszy. Jest jeszcze taka, drodzy Państwo, kwota kalkulacyjna, czyli zwiększenia, są to właśnie pewne pochodne tego algorytmu. Na podstawie tych wyliczeń były szacunki, bo jak ministerstwo podawało, były wyliczenia, ile byśmy mieli bez reformy tych dochodów, a ile po reformie. I tu chodzi o tak naprawdę wskaźnik różnicy tych dochodów. Jeżeli zostało tam przekroczone, ja mam taką prezentację, która dokładnie, drodzy Państwo, ilustruje, jak tutaj są te obliczenia. Może pozwolimy sobie Państwu też to może później wysłać mailowo. Aczkolwiek ja bym się zbytnio w to nie zagłębiał. Bazujemy na tym, co jest nam dane. Moi współpracownicy byli wielokrotnie na szkoleniach i wiecie Państwo, jakie są konkluzje po wszystkich szkoleniach. Generalnie wszystko wyjdzie w praniu, bo czujemy się rzeczywiście, tak powiedział Pan Przewodniczący, trochę to optymizm przy już projektowaniu tego budżetu. Ten był na bardzo wysokim poziomie, a on szedł do poziomu inflacyjnego. Mówię procentowo, mówię nasz poziom optymizmu. I rzeczywiście patrząc realnie patrząc na wyliczone potrzeby, to mówimy o dosłownie 4 milionach złotych. Gdzie nasze potrzeby, jeżeli chodzi o wydatki w zakresie oświaty, w tym roku na koniec mamy 33 577 890 819 zł, a w projekcie tak było, ale w planie mamy na koniec tego roku, drodzy Państwo, na oświatę łącznie 40 milionów. W przyszłym roku w tym projekcie budżetu, który Państwu przedkładamy, mamy łącznie 40 planowane wydatki w kwocie 41 267 462 zł 54 grosze. I między innymi jedną z tych potrzeb finansowych są uwzględniane w tym wyliczeniu potrzeby oświatowe. I nasze, drodzy Państwo, potrzeby oświatowe zostały wyliczone przez ministerstwo na poziomie 25 978 819 groszy. Są jeszcze takie potrzeby jak wyrównawcze, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające, w których właśnie w rozwojowych to jest kwota 2 170 636 groszy, złotych i 1 grosz. Natomiast w potrzebach wyrównawczych, ekologicznych i uzupełniających widnieje kwota 0. Są również uwzględniane w tych potrzebach takie obszary prawnie chronione, parki narodowe, rezerwaty, na które też są poszczególne wagi w przeliczeniu na ilość hektarów. U nas takie tereny nie występują, więc z tego tytułu też nie mamy żadnych wyliczeń i żadnych potrzeb. Jeżeli chodzi o, drodzy Państwo, potrzeby wyrównawcze, tak jak powiedziałem, mamy wyliczenie 0. No i przechodząc do konkluzji, te potrzeby rozwojowe Państwu mówiłem, ponad 2 miliony złotych. Ważną informacją również jest ta, że podstawa wyliczenia części podstawowej potrzeb rozwojowych odnosi się do liczby ludności jako 12 888 osób. I między innymi ta liczba ludności, na tej podstawie są te potrzeby też wyliczone. Mówię tu o tych pewnych determinantach, które decydują o wyliczeniach w ramach tego algorytmu. Ja, drodzy Państwo, nie wchodzę dokładnie w wyliczenia matematyczne, bo absolutnie tutaj śmiem twierdzić, że nikt na tej sali nie jest w stanie wejść w metodologię, jaka przyświecała ministerstwu. Jak już powiedziałem, mówiłem o picie naszym wyliczonym należnym, to jest 48 milionów, PIT należny to jest 5 milionów 609, a z uwagi na to, że ta różnica tych potrzeb w stosunku do prezentacji, mam takie sformułowanie, ono mi wyleciało, ale Państwu proszę, żeby być też literalnie, żebyście Państwo wiedzieli. Zobaczcie Państwo, ale chciałbym, żebyście Państwo takie chociażby pojęcie też poznali. Jeszcze chwileczkę sytuacji. A jak już jestem przy tej kwestii, to chciałbym... Proszę Państwa, wrócę do tego, że jak sobie z nas spokojnie będzie dyskusja, sobie to zweryfikuję. Odmierzam do tego, że nasze saldo jest korzystne, a więc nie została nam finalnie naliczona subwencja ogólna należna. I w tej pozycji mamy wyliczenia ministerialnych 0. Łączna kwota dochodów na 2025 rok wynosi 53 965 404 zł 35 groszy. Mówimy o PIT-CIT. To są te, można powiedzieć, na podstawie tego, te potrzeby wyliczone na podstawie dochodów mieszkańców. Nie mówimy w tym momencie o naszych podatkach lokalnych, które są zgodnie z tymi z projektem budżetu, pochodną też uchwały, którą Państwo podejmowaliście w tym miesiącu październik, określając stawki, też mieszcząc się w widełkach ministerialnych, jakie mają być i obowiązywać w przyszłym roku. A mówimy o podatku od nieruchomości, podatek rolny i etc., od osób fizycznych, osób prawnych. To wszystko Państwo już wiecie, nie będę o tym mówił. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Zmierzam do tego, że realnie, rzeczywiście, to jest tak, patrząc na to, 4, może nawet niecałe 4 miliony, a potrzeb jest całe mnóstwo. Oczywiście, jak to zawsze przy podejmowaniu próby projektowania budżetu, wszystkie referaty, wszystkie jednostki z naszej gminy mają też wyznaczony termin, kiedy szacują, można powiedzieć, pod kątem rzeczowym plany wydatków i dochodów, dochodów i wydatków na przyszły rok. Przede wszystkim skupiamy się też na wydatkach. No i też, drodzy Państwo, jak to zawsze bywa, no moi współpracownicy określają tych potrzeb o wiele więcej niż jest możliwości finansowych, więc i też musimy, cała jakby nasza współpraca w tym okresie polega na tym, żeby skupić się na realnych zadaniach, które będą do wykonania, czyli w zakresie utrzymania dróg, utrzymania zieleni. Musimy podejmować weryfikację tak naprawdę realną wyliczeń kosztów utrzymania infrastruktury oświatowej. Całe spektrum, czy to jednostki nasze kulturalne, czy ośrodek sportu i rekreacji, to wszystko, drodzy Państwo, jest w chwili obecnej uwzględnione, można powiedzieć, o wskaźnik inflacyjny, ale tutaj jakiegoś wielkiego szału w tym, co byśmy chcieli zrobić w bieżącym utrzymaniu naszego samorządu, nie planujemy niczego aż takiego nadzwyczajnego. A w uzupełnieniu Państwo macie, jak dobrze kojarzę, załącznik numer 5, gdzie są wyszczególnione w zestawieniu tabelarycznym wydatki majątkowe. A więc przechodząc płynnie do wydatków majątkowych, naszą intencją było, aby przede wszystkim skupić się na kontynuowaniu tych zadań, które są rozpoczęte w roku bieżącym. I dlatego one można były, można powiedzieć, są, jak Państwo już dopatrzyliście, uwzględnione. Niektórych zadań nie udało nam się póki co jeszcze uwzględnić. No, tematem do przyszłych rozmów jest kwestia oczywiście budowy remis, gdzie zostały tylko zaplanowane środki na dokumentację. Póki co jeszcze nie uwzględniliśmy oświetlenia i nawodnienia płyty bocznej boiska w Buku. Mimo tych przetargów, które były wcześniej, tej kwoty nam się nie udało zabezpieczyć, czy to wiata w Otuszu. Te rzeczy, które były, drodzy Państwo, uwzględnione w tegorocznym budżecie, a nie zostaną wykonane, bądź nie były w tegorocznym budżecie, a miały być, to nie są tematy, o których zapominamy. Będziemy chcieli do nich wrócić, tudzież szukać środków finansowych, chociażby przykład z niedawna. Na pewno budżet też tego nie uwzględnia, no bo pracowaliśmy na budżecie do 15 listopada, a wszystko co po 15 listopada to jest jakby nowum. Tym nowum, drodzy Państwo, jest chociażby wczoraj też oficjalnie od pana posła Bartosza Zawiei pozyskała informację, że Ministerstwo Sportu zamierza nam przyznać środki na wysokości 2,5 miliona złotych na dokończenie właśnie hali sportowej.
Jeżeli można, panie burmistrzu, to przyznało dzisiaj na oficjalnej stronie ministerstwa, jest komunikat.
Tak, więc drodzy Państwo, tego nie ma w budżecie, ale składając wniosek dotyczący właśnie infrastruktury sportowej, mieliśmy na uwadze to, żeby zwiększyć procent dofinansowania do inwestycji, która jest realizowana w chwili obecnej. Mówimy o hali sportowej w Dobierzynie, gdzie dofinansowanie dotychczas wynosiło 5 milionów, a 5 milionów wkład własny, łączna wartość zadania w zaokrągleniu to jest prawie 10 milionów złotych. No i tym sposobem uda nam się mieć dochód majątkowy na to zadanie w wysokości 7,5 miliona złotych. Z tym, że drodzy Państwo, sytuacja z halą była wielokrotnie przeze mnie też wyjaśniana, że nie będę się powielał. Tempo wydatkowania środków w tym zakresie jest też zawrotne. Musimy się z ministerstwem, ministerstwo powinno nam przelać te środki do końca tego roku, a my powinniśmy te środki wydać do końca roku. A więc to też jest, drodzy Państwo, nie ukrywam, że dla moich współpracowników ogromne, ogromne wyzwanie. No ale mieć, a nie mieć, to Państwo możecie sobie odpowiedzieć. Robimy wszystko, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne. To tak słowem, drodzy Państwo, wstępu pana przewodniczącego, który wywołał temat reformy na poprzednich posiedzeniach, nie było może w tym momencie. Dziś, drodzy Państwo, podsumowując, nie operujemy sformułowaniem subwencji oświatowej. Mamy określone potrzeby finansowe, w ramach których są potrzeby oświatowe, a intencją zapewne ustawodawcy było to, żeby samorządy nie narzekały, że państwo nie daje na oświatę z wyodrębnionej puli. Generalnie ministerstwo ogłosiło, że łącznie na przyszły rok dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego przeznacza o 25 miliardów złotych więcej. No z tych 25 miliardów mogę powiedzieć, że 4 miliony nam się skapną. Ale gdzie jest reszta? To już musicie Państwo odpowiedzieć. Też zostały wyszczególnione odrębne pozycje dla samorządów powiatowych, które rządzą się też trochę innymi prawami po tej reformie. Tak jak Państwu powiedziałem na początku, też będziemy się tego uczyć. Zobaczymy, na ile też służby wojewody będą nas na bieżąco informować o zmianach, bo jak Państwo zaobserwujecie, co miesiąc, średnio co miesiąc robimy zmiany budżetu. Między innymi duże zmiany dotyczą tych wydatków majątkowych, dochodów majątkowych, wydatków majątkowych, ale wiele jest w zakresie bieżącym, gdzie wprowadzamy te dochody bądź wydatki w oparciu o powiadomienia, które otrzymujemy od służb wojewody, tudzież z innych instytucji, no i one są na bieżąco wprowadzane. Więc i pewnie takie zmiany w przyszłym roku będą, najczęściej one dotyczą pomocy społecznej, więc i nie spodziewamy się, żeby były i dotyczyły spraw oświatowych, bo mamy już potrzeby w tym zakresie jasno sprecyzowane i też nie ma co się spodziewać, że będzie w przyszłym roku tak zwana kroplówka. W tym roku ta kroplówka zeszliła nas kwotą 2 milionów złotych. więc tak to, drodzy Państwo, wygląda pokrótce. Cóż mogę więcej powiedzieć? Uważam, że budżet jest, jak mieliście Państwo okazję, przede wszystkim radni, którzy kontynuują mandat tej kadencji, a byli i zasiadali w Radzie poprzedniej, być może mają o wiele większą łatwość, żeby rozczytać się, ale myślę, że na podstawie dotychczasowych zmian budżetu pewne mechanizmy Państwo rozumiecie i są Państwu znane. No nie sposób też nie powiedzieć o sprawie zadłużenia gminy. Łącznie, jak dobrze już to zostało z ust Pana Przewodniczącego wybrzmiało, łącznie one zostały zaplanowane w kwocie 6 600 000, mianowicie może i emisja jest na wyższą kwotę, ale dokonujemy też, jak to rocznie wygląda, spłaty, więc ten bilans wychodzi na kwotę 6 600 000. I tak pokrótce. Staraliśmy się jak najmniej zaciągać tych obligacji. Jak wyjdzie w praniu w przyszłym roku, no, duża niewiadoma. Tak jak Państwu już poniekąd sygnalizowałem, też złożyliśmy różne wnioski o dofinansowanie, więc trudno też na tym etapie przewidzieć, o jakie zmiany będziemy, o jakie pozycje będziemy dokonywać zmian w przyszłorocznym budżecie. Tak jak to ma miejsce też co roku, bardzo Państwa proszę o zrozumienie, o daleko idącą Państwa życzliwość w tym względzie, no bo będziemy czynić starania, żeby pozyskać środki zewnętrzne, jak tylko to jest możliwe, na wszelakie zadania. Jakie są konkursy ogłaszane, na to wpływu nie mamy. My mamy wpływ jedynie na to, jakie my ogłaszamy konkursy, a ogłaszamy konkursy dla klubów sportowych, tudzież właśnie dla organizacji społecznych. Na to mamy wpływ, te pozycje też zostały określone w budżecie, wiedząc, że te potrzeby z terenu naszej gminy są z roku na rok coraz większe. Też na sport zostały zaplanowane środki w wysokości 600 tysięcy złotych, na kluby sportowe, jak Państwu ostatnio na sesji mówiłem, konkurs został ogłoszony. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi też został przyjęty. Już niebawem też będzie ogłoszony konkurs w tym zakresie. No i tyle, drodzy Państwo, na chwilę obecną. Ja liczę na Państwa pytania. Służę pomocą. Będę starał się Państwu odpowiedzieć na każde pytanie. Jeżeli nie będę potrafił, mam tutaj bardzo kompetentny zespół, który mnie wspiera. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim moim współpracownikom, kierownikom referatów, jednostek, ale przede wszystkim nowej pani skarbnik, która musiała się zmierzyć, i tak przypadło, że zmierzyła się z reformą finansów. Bardzo dużo niewiadomych, ale pani Ola Szejek w pełnym wsparciu służyła. Za to z tego miejsca bardzo dziękuję. Pani sekretarz, również zastępca skarbnika, wszyscy kierownicy. Część dzisiaj została zmotywowana i nawet są. Będziecie Państwo oczekiwać jakichkolwiek pytań, wątpliwości, żeby one były rozwiane też. Jak będą w stanie moi współpracownicy, to udzielą odpowiedzi. I liczę na dyskusję. Jeżeli Panie Przewodniczący, jest to moje słowo wstępu wystarczające, na tym poprzestanę i zamieniam się w słuch.
Dziękuję. Czy Panie Skarbnik coś by chciały dorzucić do tego? Jakieś uwagi? Ciężko było, to wiem.
Czekamy na pytania. Dużo wyczerpał temat, także.
Dobrze, ale skoro jesteśmy w takiej części wyjaśniającej, to może zahaczmy jeszcze o WPF. Tak w skrócie, tak jak nie wiem, w prostym języku, to dla Państwa radnych, to jest taki dokument, który nie odzwierciedla w 100% budżetu, ale taki dokument, w którym są przedsięwzięcia wieloletnie rozplanowane. Także, czyli jeżeli jakaś inwestycja lub jakiś program trwa więcej niż rok, musi być ujęte w wieloletnim prognozie finansowym. A to oddaję teraz głos fachowcom.
Szanowni Państwo, WPF nie ma tam diametralnych zmian. WPF to jest taki dokument, który określa i jest obowiązek właśnie sporządzenia WPF-u z uwagi na zobowiązania wieloletnie samorządu. Między innymi są uwzględnione też przychody, rozchody, ale też i zadania wieloletnie, tudzież programy wsparcia, które realizujemy, i zadania mające, zadania inwestycyjne, które są wieloletnie. Tu bym się nie chciał za bardzo też skupiać jednostkowo, bo ten WPF jest Państwu doskonale znany. Jak będą z Państwa strony pytania, to odpowiemy.
Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do części pytań o budżet. Może ja zacznę. Panie Burmistrzu, w pozycji dochodów jest zaplanowany, w gospodarce mieszkaniowej jest zaplanowany dochód w wysokości 2 miliony 120 z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania. To się rozumie, że to jest ze sprzedaży majątku. Czy generalnie, czy jesteśmy w stanie pozyskać taką kwotę ze sprzedaży naszego majątku i jak to by?
Nadzieja umiera ostatnia. To jest rokrocznie. Taką pozycję wpisujemy do budżetu po stronie dochodów. Różnie to bywa. Ogłaszane są kilka razy przetargi. Chodzi o sprzedaż gruntów, czy to w Nieprzyszewie, Wielkiej Wsi. Też może planujemy w przyszłym roku w Wysoce. Więc ta kwota została określona na tą wysokość. No będziemy nie ustawać, aby, drodzy Państwo, pewne tereny są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W tym miejscu my jako gmina nie będziemy budować mieszkań komunalnych. Co do mieszkań komunalnych, to ewentualne plany są tutaj przy ulicy Niegoleckich, aby kompleksowo temat załatwić, ale też mam nadzieję w dużym dofinansowaniu z BGK-u. Czekamy też, jak Państwu mówiłem, bo takie dofinansowanie zostało nam jakby, znaleźliśmy się na liście rankingowej i jesteśmy brani pod uwagę do dofinansowania, ale jego rzeczywiste, on nastąpi wówczas, jak dojdzie do podpisania umowy. Co? Przyjdzie nasza kolejka. Wiemy, że akurat w funduszu póki co pieniędzy nie ma, jak to zapowiadają, ale to już nie jest nasza kwestia. Więc to jest najwyższa sprzedaż gruntów nierolnych, to jest 2 miliony 120 tysięcy złotych.
No, moment.
No ale, drodzy Państwo, budżet też
budżet na tym polega, to planować, tak?
Na tym to polega i trudno, żeby takiej pozycji miało nie być. Ale głównie tu chodzi o Nieprzyszewo, Wielką Wieś.
Jeszcze jedno pytanie. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Kwota tam jest zaplanowana 1 000 000. Na jakiejś podstawie mamy jakieś informacje, czy po prostu szacunek? Będą jakieś ruchy na rynku nieruchomości?
Ta pozycja dotyczy głównie realizacji dochodu, realizacji budżetu roku 2024. Takie informacje z Urzędu Skarbowego nam zostały udostępnione, że na rok następny możemy w takich kwotach swobodnie zaplanować te dochody. To jest na podstawie realizacji budżetu tegorocznego.
Czyli kolejna podstawa.
Tak jest.
Dobrze. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do budżetu? Proszę się zgłaszać, ja udzielę głosu. Proszę bardzo, Pani.
Szanowni Państwo, no jest z nami kierownik referatu planowania przestrzennego, pan Maciej Leśniak. Pewnie i osobiście dopilnowuje tego tematu. W tym roku udało się dopilnować, że dopłynęła opłata w wysokości 7 milionów. Jeszcze parę groszy do nas musi wpłynąć. Planujemy, drodzy Państwo, i szacujemy, że w przyszłym roku uda nam się wykonać dochód w tej wysokości, a chodzi o grunty inwestycyjne, nie będące własnością miasta i gminy, ale są własnością prywatną. No i to jest też w oparciu o przygotowanie inwestycji kolejnych. No i liczymy, że nam się to również ten dochód uda wykonać. Państwo, to jest rozliczenie. Szacujemy, że uda nam się oczywiście skończyć budowę hali sportowej w Dobierzynie i chcemy odzyskać VAT od tej inwestycji. Jeszcze w tym roku też myślę, że do końca roku nam spłynie 350 tysięcy, bo każdą inwestycję, którą jest możliwość odzyskać VAT, to staram się głównie dotrzeć do tej pory kanalizacji sanitarnej. Szanowni Państwo, jeszcze nie złożyliśmy wniosku. Jest taka zasada, staramy się wówczas, nie chcemy, drodzy Państwo, blokować środków. Staramy się najpierw opracować projekt, złożyć wniosek, wyczekujemy na dofinansowanie. Jak wówczas jest informacja o przyznanym dofinansowaniu, nawet jeszcze nawet nie będzie podpisanej umowy, to jak to Państwu już do tej pory nawet w sprawozdaniach referowałem, właśnie ta informacja później w kolejnych zmianach się pojawia. Więc trudno, drodzy Państwo, w tym momencie oszacować pozycję wydatkową i dochodową, bo założenie, że będziemy rewitalizować rynek, jest takie, że otrzymamy dofinansowanie. Nie znając realnych wydatków jeszcze, bo jesteśmy w trakcie przygotowania planu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o to kosztorysu, będziemy przygotowywać wniosek. Jeszcze nawet nie wiemy, czy uda nam się dodatkowe zadania uwzględnić w rewitalizacji rynku, więc tak jak powiedziałem i nadal podtrzymuję moją prośbę, abyście Państwo radni w planie pracy komisji na przyszły rok uwzględnili również temat rewitalizacji bukowskiego rynku, tudzież tego naboru właśnie dotyczącego rewitalizacji, który ma być ogłoszony 18 grudnia. W oparciu o posiadaną dokumentację, czyli gminny program rewitalizacji, tak jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji, który został wpisany do wykazu prowadzonego przez marszałka w zakresie właśnie wykazu gminnych programów rewitalizacji. Więc do tematu będziemy wracać. Tylko mogę Państwa zapewnić, że mój zespół współpracowników, ale i też przedstawiciel Rady, pan Andrzej Jankowski, intensywnie pracują właśnie nad wypracowywaniem najlepszej koncepcji, która uwzględnia potrzeby wcześniej wyrażone przez mieszkańców.
Panie Jadu, wszystko? Wszystko? Proszę. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do budżetu? Pani Ania, proszę.
Mam pytanie odnośnie tutaj oświaty. Wydatki bieżące związane z realizowaniem zadań statutowych w kwocie 1 354 000. Dowożenie uczniów do szkół. Ile kosztuje teraz nas wynajem autokaru?
Szanowni Państwo, z dowozami dzieci do szkół to jest temat nieuwzględniony też przez ministerstwo w naszych potrzebach oświatowych. No, także to jest jakby niedookreślone i musimy to z własnych środków. Pani skarbnik szczegółowo Państwu może powiedzieć, są to olbrzymie koszty, które z roku na rok rosną. Żebyście Państwo mieli świadomość, rodzice nawet jak dowożą samodzielnie dzieci do szkół, które nie są na rdzeniu gminy, ale w innych, osoby niepełnosprawne, bo mają takie prawo. Niedawno ustawodawca im zapewnił takie prawo. Mają prawo otrzymać zwrot kosztów, czyli rodzic zawozi dziecko rano i wraca, czyli za dwa kursy raz i z powrotem ma zapłacone i jak odbiera dziecko tego samego dnia, raz i z powrotem musimy zapłacić. Można powiedzieć, że z tego tytułu średnio rodzic potrafi wygenerować 3,5 tysiąca na miesiąc. To jest 250 tysięcy. A Pani mówiła o kwocie, jakiej jest?
Tam jest zapisane 1 354 tysiące.
Tu są, drodzy Państwo, wszystkie dowozy osób niepełnosprawnych, dowozy do szkół na terenie gminy. Tu mówimy o lokalizacji takiej jak Poznań i Stęszew. Słucham?
usuwane.
Do zgłoszenia, widzę. Drodzy Państwo, na te zadania są zawsze w okresie między lipiec a sierpień ogłaszane postępowania przetargowe. Też Państwu zawsze w sprawozdaniu o tym informuję. I jeszcze się nie zdarzyło, żeby rok do roku były to kwoty niższe. Niestety one wzrastają w arytmetycznym tempie i to jest, nie ukrywam, że uzależnione też od ofert, które uzyskujemy w przetargu. Na co nie mamy...
Tutaj Pani mamy trzy rodzaje, tak? Utrzymanie autobusu szkolnego, utrzymanie busu, ten bus, który wozi dzieci do szkół socjalnych, tak, niepełnosprawne, no i plus tam powinniśmy był tutaj ten opłaty dla rodziców.
Aha, a drodzy Państwo, jeszcze jest taka kwestia, bo kiedyś się pojawił się temat zakupu autobusu do przewozów szkolnych przez szkołę podstawową w Buku. Wynajmujemy na razie autobus z PKS-u na bardzo, bardzo preferencyjnych cenach. Mieliśmy go mieć do końca tego roku, ale udało się wynegocjować. Mamy do końca roku szkolnego. Ja uważam, że może ten autobus by został u nas w gminie, bo to jest kwota łącznie 30 tysięcy, 30,5 tysiąca.
Pytanie niż kupno nowego.
No być taki wysiłek, co podjęłam, ale drodzy Państwo, to jest uzależnione tak naprawdę od woli organizatora, od spółki PKS. Póki co relacje mamy dobre, ale co się stanie, tudzież ten autokar nie jest nowy, bo to jest używany, jeżeli będzie jakakolwiek awaria, uszkodzenie. Póki co odpukać nic się nie stało, ale jak będziemy doprowadzimy do uszkodzenia, to pewnie jakieś koszty PKS nad jakimiś kosztami na pewno będzie obciążał, tak? No ale to się dzieje w przypadku również autokaru będącego na własność miasta i gminy. Przy tej okazji powiem, że ten dotychczasowy gimbus żółty, pomarańczowy, on został już złamany, także no nie było opłacalnym go utrzymywać, a składki trzeba opłacać, więc on został już jakby wycofany absolutnie z użytkowania.
Jeszcze mam pytanie dotyczące administracji publicznej. Pozostała działalność, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000, z czego to wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 600 000. Czego one dotyczą konkretnie?
Zaplanowane są wszystkie składki, do których gmina należy, czyli mamy tak, Wielkopolski Bank Żywności, tam jest PKMK tak zwana, czyli te przewozy regionalne. Tam jest zaplanowana składka do Metropolii Poznań, jest składka dotycząca, już mówiłam, transport regionalny. No transport regionalny to jest znacząca kwota, bo to jest około 1 400 000 zł, jak dobrze pamiętam. Woki, składy, stowarzyszenie gmin, źródełko, ten tam 12 000 zł. Czyli to są te składki wszystkie, które gmina do nich należy i trzeba je... No i tam jest w tym rozdziale również wynagrodzenie dotyczące naszych sołtysów za pobyt na sesjach czy komisjach przyjeżdżają.
To już chyba jest
zniesione. Nie. Nie ma tego, na tym na rok 2025 już nie ma. Nie, raczej nie. Z tego co pamiętam, to nie było tego. No.
A sołtysi mają płacone za obecność na komisjach i na...
No mają ryczałt, oczywiście mają ryczałt, dietę tak zwaną.
Dieta, no, ale to... która ich nie zmusza, żeby byli.
Proszę?
Która nie zmusza.
Nie. No tak, nie, podwyższenie jest usunięte niestety.
Tak, ja wiem. A jeszcze mam takie pytanie, teraz nie pamiętam, czy to było w WPF-ie, czy tutaj...
A Pani, nie można bliżej mikrofonu?
Dobra, okej. Budowa kanalizacji w Kalwach, jest zapisane 80 tysięcy, z tego pamiętam?
Bardzo słuszna uwaga, zapomniałem o tym Państwu powiedzieć. Jeżeli chodzi o to, jest na razie dokumentacja, ale jest w dokapitalizowaniu spółki uwzględniona kwota 300 tysięcy złotych. Umowa z zakładem opiewa na kwotę 2 milionów. ale dołożyliśmy kwotę 300 tysięcy z uwagi na to, że wybudowanie tłoczni, która jest niezbędna do funkcjonowania kanalizacji, musi być to nie przepompownia, a tłocznia. I do tego inwestor prywatny będzie dopłacał, i to nie jest uwzględnione na razie po stronie dochodów, tylko będzie to rozliczał zakład gospodarki komunalnej. Taka tłocznia kosztuje łącznie, jak dobrze kojarzę, 450 tysięcy. Z tego my będziemy, mówię za okrągleniu, 300 tysięcy będziemy wykładać, a ten podmiot prywatny, ten inwestor tej zabudowy mieszkaniowej w Kalwach będzie się do tej tłoczni dokładał. No i to jest, drodzy Państwo, no tak, dokładnie, 400 tysięcy, przepraszam, netto taka tłocznia ma kosztować, więc chcemy też, nie chcemy paraliżować budowy kanalizacji sanitarnej w Kalwach, chcemy temu inwestorowi prywatnemu też umożliwić, żeby on mógł sprawnie się również po wybudowaniu tego swojego zakresu. Temat Państwu jest znany w jakimś zakresie, ja to szczegółowo referowałem. Żeby on mógł wybudować, musi być ta tłocznia. I co jeszcze jest istotne, nie jest uwzględniony w tej kwocie budowa kanalizacji w Kalwach, w tej części wsi, gdzie jest asfalt, czyli do centrum wsi. Na to zadanie jest ten program ogłoszony. Urząd Marszałkowski będziemy składać, myślę, że wniosek właśnie o budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze wiejskim, a takim jest właśnie miejscowość Kalwy poza aglomeracją Nieprzeszewską. Będziemy składać wniosek właśnie, żeby pozyskać dofinansowanie na to zadanie. Więc myślę, że właśnie w przyszłym roku powstanie, ma powstać kanalizacja sanitarna.
Dobrze, a te 80 tysięcy, co jest zapisane, to na coś konkretnie, bo z tego co wiem, to deweloper miał wybudować tą kanalizację, tak?
Ale my ją, drodzy Państwo, projektujemy. My ją projektujemy. To jest dokumentacja.
To jest na projekt.
My tą dokumentację, ona to nie jest cała kwota, bo kwota jest o wiele większa. Ona częściowo jest wykonana pewnie w tym roku, nie pamiętam w jakiej wysokości, ale te środki przechodzą z uwagi na to, że tą dokumentację będziemy rozliczać w przyszłym roku. Dlatego, że my ją chcieliśmy zaprojektować, żebyśmy wiedzieli, że została zaprojektowana dobrze. Bo wiecie Państwo, jak to może później wyglądać przez podmiot prywatny, więc ten zakres zadania miał być przez nas zaprojektowany. Jest Pani kierownik, nie wiem, czy tutaj, żeby coś dopowiedzieć.
A ta kanalizacja w Kalwach to będzie cała wieś skanalizowana, tylko część tam, gdzie deweloper?
Tam, gdzie
deweloper... No bo mieszkańcy się pytają, Kalw. Bo
no temat wielokrotnie. Tak, Pani była na wybraniu w Kalwach?
Nie, niestety nie była, bo nie mogłam.
No, mieszkańcom było to bardzo klarownie wyjaśnione. Deweloper buduje od ulicy Wiśniowej do swojej nieruchomości, która jest przy ulicy Brzozowej. No, a nasz zakres gminny dotyczy od łuku do figury, czyli część asfaltowa, czyli nie cała wieś, droga Pani, tylko
do krzyża.
Do krzyża, no właśnie. To jest pierwszy etap.
Dziękuję. A jeszcze mam takie pytanie odnośnie ogólnie budżetu. Bo tak jak było powiedziane, że subwencja oświatowa została zlikwidowana, to teraz w porównaniu do zeszłego roku na oświatę ile będziemy ile dostaniemy, że tak powiem, pieniędzy?
25 milionów z tym hakiem, o którym wspomniałem.
A w zeszłym roku jaka była kwota?
24.
No czyli...
Czyli o 1 300 000 więcej, ale to jest, drodzy Państwo, niewiele wobec tych potrzeb, które zrobiliśmy.
Szanowni Państwo, ta subwencja, znaczy się teraz, to co zostało przez ministerstwo naliczone dla naszej gminy, to w tej kwocie są wszystkie dotacje, które dostawaliśmy na przedszkola głównie, na wszystkie, na niepełnosprawność, na subwencję, która przychodzi, podatek, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo prawne tam są oddzielnie wyodrębnione. Czyli to wszystko, jak żeśmy podliczyły i uzyskaliśmy z tego roku, plus Ukraina, bo na Ukrainę też akurat tutaj nic nie piszą, nie? A w tym roku z samej Ukrainy mamy około 1 100 000 zł. Czyli to wszystko twierdzimy, bo z ustawy tej nowej, która jest odnośnie dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego, nie jest wpisane nic odnośnie uczniów Ukrainy, nie? Czyli na dzień dzisiejszy twierdzimy, że do końca roku zostało to przesunięte, bo miało być w pierwotnej wersji, że do końca roku szkolnego. Przesunęli to do końca roku, z myślą pewnie twierdzę, że w tej naliczonej subwencji, naliczonej w tych potrzebach oświatowych to jest uwzględnili, ale no przeglądaliśmy wszystko w tych ustawach, tam w komentarzach, po necie, nic o tym nie piszą, tylko koleżanki były na szkoleniach w zakresie tejże naliczenia tych wszystkich środków dla naszej gminy. Nigdy nic nie powiedział nic o Ukrainie, więc stwierdzimy, że ta Ukraina jednak pozostanie dodatkowo jako opłacona, ale w tym roku to jest 1 000 000 zł. Czyli jak te środki wszystkie byśmy podliczyły i porównałyśmy z tym rokiem, to jest około 4 000 000 zł. Więcej dostaliśmy, nie? To naprawdę to są ogólnie na te, jak podliczyliśmy, nie? Znaczy to jest. A to wszystko jeszcze będzie zweryfikowane. W maju zostanie przeliczone to, ile szkoły mają teraz obowiązek codziennie informować na stronach ministerstwa, ile dzieci uczęszcza do szkoły, ile jest ich, kto uczęszcza, w jakich. Wszystko trzeba pisać, jaka niepełnosprawność, kiedy, wszystko. I to będzie wyrównane, więc zweryfikowane i zobaczymy, co nam, jak będziemy mieli na rok 2026, jakie naliczenia się będą nam umniejszać. Czy po prostu dadzą więcej, nie? No, to zobaczymy, wszystko to okaże się w czasie trwania. No i zobaczę, jak to zacznie funkcjonować, bo jednak na tą chwilę to, co zostało zapisane w ustawie o dochodach, no jest tak, a nie inaczej, więc musimy to wszystko wpisywać, bo przy opinii regionalnej z wybrachunkowych oni biorą to pod uwagę, że no muszą być to zawiadomienia zgodne z dysponentami to, co wypisujemy w naszych projektach czy uchwałach Dużej Rady, nie?
Zwanych Ministerstwa Finansów, to jest blisko 15 milionów, bo nie wiem,
panie, to jest tak duża różnica. Panie Przemku, bardzo bym prosił zgłaszać się. Dobrze?
Proszę.
Dziękuję. Ja tylko taka mała dygresja jeszcze do tego, co pani skarbnik powiedziała. 4 miliony to taka kwota rzeczywista, ale trzeba jeszcze wliczyć inflację, nie?
Tak, tylko tu pytali się państwo, pani Ania się zapytała, czy jest, jaka to jest kwota w stosunku do ubiegłego roku, więc my możemy powiedzieć, że jest to kwota, gdzie uwzględniamy również w tych potrzebach finansowych podwyżki dla nauczycieli, nie? A mają być też od 1 stycznia w wysokości 7%? 5%, nie? A no. I to już jest ujęte w tych potrzebach, właśnie, to już jest...
No, czyli jeszcze zobaczymy, czy mam problem. Czyli
tak. A nauczyciele żądają 15%, a na to niestety
tak,
nie...
Tak, realnie to nie wiem, czy wychodzimy na zero.
No, jakbyśmy tak przeliczyli rzeczywiście te wskaźniki. No, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, że najniższa krajowa, najniższe wynagrodzenie wzrasta o 600 zł. Ale i później jest tego, no jest najniższe wynagrodzenie, czyli w tych naszych jednostkach muszą niestety poprzeliczać nasi kadrowcy i poprzeliczać to najniższe wynagrodzenie do takich kwot, które musi być. To nie da się. Przekłada to się z kolei znowu na wszystkie świadczone usługi, czyli ktoś zatrudnia tego pracownika, musi mu podwyższyć to wynagrodzenie, czyli wzrasta nam znowu już wykonanie usługi. Więc z regionalnej, jak tu były koleżanki na szkoleniu, to one powiedziały, że w zasadzie tak powinniśmy planować minimum 10% wskaźnika, żeby przeliczyć ten budżet, no ale co ze stroną dochodową? Tylko mamy stronę wydatkową, a dochody takie są, a nie inne, więc z tego względu wskaźnik trzeba przyjąć tak, jak jest ustalony, czyli 2,79% jak dobrze pamiętam. I w takim wskaźniku powinno się ten budżet przeliczać, a już na przykład wynagrodzenia 5%, coś tam jeszcze ileś tam procent. Więc no to są takie, to jest w ogóle nierealne do planowania. A naprawdę niech mi państwo wiedzą, że tu mogą koleżanki potwierdzić, bo burmistrza tylko został informowany, ale nie widział tego, bo jakby widział temat, to zawału dostał. Więc jak przyszły, zrobiliśmy zestawienie z tego, co jednostki nam przedstawiły, to szanowni państwo, to było 9 milionów więcej. to sobie możecie wyobrazić, co trzeba było zrobić, żeby te 9 milionów ściąć. Naprawdę siedzieliśmy, tu mogą koleżanki, koledzy, kierownicy referatów, siedzieliśmy i powiedzieliśmy im tak, że do końca roku, na tą chwilę, jak skoro nie jest jeszcze nic rozpoczęte, nic nie wydajemy, a na dzień dzisiejszy planujemy ten budżet na poziomie tego roku. W niektórych przypadkach jest ten budżet zaplanowany nawet, no, nawet w niektórych pozycjach mniej. Gdzie tego absolutnie nie powinniśmy robić? Na placówkach oświatowych to samo. No, dziewczyny siedziały i naprawdę ścinały to, co jest możliwe. Więc okaże się, jak będziemy ten budżet realizować, co trzeba będzie niestety w ciągu roku, zresztą widzicie Państwo, że co roku jest zmiana, co miesiąc jest zmiana dokonywana w tym budżecie, będzie to analizowane, każdy dostał swoje. No może tak też stać się, że na tą oświatę niestety, ale będzie brakować, bo na dzień dzisiejszy zrobiły to dziewczyny, no umówiąc najniższą podwyżkę, jaka jest i tak niestety trzeba było zrobić, nie?
Jak zawsze problemy. Panie Przemku, jeszcze coś? Nie, dobra.
W konkluzji powiedzieć, że minister finansów to jest łebski gość. Ogłosić sukces reformy finansów samorządów terytorialnych, a efekt jest jak zawsze. Tym bardziej, że tak długo o tym była mowa. Między innymi ten rząd szedł z tym postulatem właśnie, żeby uzdrowić finanse samorządów. Jesteśmy, wszyscy to mówią, jesteśmy, drodzy Państwo, rozczarowani. Mówię też w imieniu innych samorządowców, którzy oczekiwali, wedle tych zapowiedzi, oczekiwali więcej. I to nie, drodzy Państwo, mówimy o zadaniach bieżących.
Tak jak mówiłem już Pana Burmistrza, ostrzegałem kilka miesięcy temu, że to tak wygląda.
Jeśli tylko Państwu jeszcze mogę powiedzieć, że namawiać naszych mieszkańców, którzy nie są u nas zameldowani, że jak pisy składają, to żeby pisali tą naszą gminę, bo to też od tego zależy, jak nam naliczą te nasze w kolejnych latach, prawda? Bo teraz to było podstawą rok 2022, nie? Czyli następnym rokiem będzie rok 2023, czyli jakby do ileś lat będzie poczekać, aż na przykład dojdziemy do roku 2024, gdzie będzie tą bazową, bazowym rokiem do naliczenia nam tych udziałów, nie? Więc namawiać po prostu tych mieszkańców już właśnie w tym Kosmierze chcemy spisać, żeby po prostu nasi mieszkańcy, skoro chcą, żebyśmy tu pracowali i żebyśmy realizowali ich potrzeby, no to żeby w drugą stronę to działało, żeby po prostu się też spojrzeli, czy są tu zameldowani, czy są zamieszkali, bo jest gro takich mieszkańców, gdzie pisze tam, tak jak jest zameldowanie, czy mieszka gdzieś tam na innej gminie, mieszka w naszej i z naszych wszystkich jakby tych infrastruktur korzysta, prawda?
Jedną rzecz. Od kiedy nastąpił wzrost płacy minimalnej, taki dynamiczny? Od początku 2023, a rokiem bazowym jest 2022. Czyli z jednej strony rząd absolutnie jest świadomy, bo wypracowane wskaźniki tego dochodu należnego PIT-u, CIT-u są, drodzy Państwo, gdzieś te procenty były negocjowane, ale tym rokiem bazowym jest 2022. Te wskaźniki, no, żyjemy nadzieją, że będą o wiele lepsze. Tylko czemu został wzięty rok, jak zawsze się liczy rok poprzedzający, w tym wypadku powinien być to 2023. Jak planujemy budżet na kolejny rok, w 2024, rokiem poprzedzającym jest 2023. Tak jest zawsze, tak było, to jest zasada fundamentalna. Tutaj okres pandemii został uwzględniony.
Pan Paweł Ubiński.
Troszeczkę Pani Ola wyprzedziła moje myśli tutaj, które sobie gdzieś tam słuchając tych wyliczeń PIT, CIT na jednego mieszkańca, podatek od nieruchomości, od wszystkich mieszkańców czy transportu. Ja sobie myślę, że tak jak Pani powiedziała, namawiać wszystkich. Ja też w trakcie kampanii spotkałem się z wieloma mieszkańcami Włóku, którzy są po prostu niezameldowani i mówili wprost, nie będziemy oddawać głosu, bo nie jesteśmy tutaj zameldowani. ale też tak myślę sobie uczciwie, że jeżeli przez 5 lat będziemy tutaj gdzieś tam wspólnie razem fajnie działać i namawiać, ale to jest jedna rzecz, ale druga sprawa chyba też inwestycje, bo im więcej tych inwestycji uda nam się zrealizować w kadencji, tym bardziej chyba zachęcimy ludzi do tego, żebyśmy mogli tutaj ten budżet zwiększyć w następnych latach. Także mój taki gorący apel do Rady, żebyśmy fajnie współpracowali przez następne 4 lata. A co do budżetu, mam takie dwa pytania tylko, jeżeli chodzi o skrzyżowanie, budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym.
No, to jest efekt tego, że wspólnie z powiatem, tam jaka jest kwota, przypomnijcie mi?
80.
Drodzy Państwo, to jest tam 80 tysięcy, tak?
Tak.
To jest kwestia, że będziemy wypracowywać wspólną koncepcję z powiatem i też pojawił się taki program, PKP PLK ogłosiło ten program, o czym zresztą Państwo mi też sygnalizowaliście. No i dogadaliśmy się z powiatem, żeby uwzględnić ten przejazd na szewce, żeby złożyć wniosek w lutym przyszłego roku. No musimy posiadać koncepcję tego rozwiązania, które musi być nie dość, że wyrażone w koncepcji, ale musi być wariantowe, czyli dwa rozwiązania, czyli zarówno wiadukt, jak albo tunel. I te dwa warianty będą wyrażone przez powiat. No i będziemy składać wspólnie z powiatem ten wniosek. To jest na koncepcję, ale my będziemy dotować w tym aspekcie powiat. Tak, to była cała korespondencja, odbywało się to w miesiącu październik. Też było to wrzesień, październik, pokłosiem spotkania, w którym uczestniczył tutaj w urzędzie pan starosta Tomasz Ubiński, jak również wicedyrektor zarządu dróg powiatowych, pan Marek Breżecki. Zaprosiłem panów z powiatu, żeby przyjechać. No, zainteresowali się naszą sprawą, zainteresowali się, zaproponowali takie rozwiązanie, żebyśmy współfinansowali w wysokości 50% to zadanie i taką koncepcję przygotujemy, ale to akurat służby starosty będą tą koncepcję przygotowywać. To jest droga powiatowa.
I jeszcze drugie pytanko mam, no, troszeczkę są niebezpieczne czasy, mamy tutaj uchodźców z Ukrainy, no, wiele konfliktów na Bliskim Wschodzie, gdzieś tam się zaognia. W budżecie doczytałem, że mamy na obronę cywilną 13 tysięcy, taką malutką kwotę, czy to jest taka kwota, czy to jest taka kwota faktycznie, która nam wystarcza w ciągu roku, czy ewentualnie przy jakichś ewentualnie zagrożeniach wtedy państwo wyciąga troszeczkę bardziej szczerze. Tam jest 260 chyba tysięcy.
Proszę, panie.
Bardziej chodziło mi o to, żeby ich namówić do tego, żeby się to zameldowali, żebyśmy mieli większy budżet.
A jeszcze dopowiem do wypowiedzi pana Feliksa o tej nowej ustawie o obronie cywilnej. To jest kolejna ustawa, w której kasy teoretycznie jest potąd. Bo ja czytałem tylko założenia wyposażenia sprzętowego dla służb ratowniczych, to nie ma pan burmistrza wyszedł, to będzie musiał budować jeszcze jedną remizę, jeżeli te założenia zostaną spełnione, tak? Magazyn, garaże i tak dalej, bo tam jest tego wszystkiego potąd w zestawieniu, a jak to wyjdzie, no to pewnie jak zawsze, nie? Czy ktoś jeszcze do budżetu, czy do pan Robert?
Dziękuję, mam pytanie. Tu jest budowa garaży dla OSP, dokumentacja 100 tysięcy. To jest dla garaż, dla Dowierzyna, dla OSP i dla Grzew, do tych dwóch wiosek?
Tak, Dowierzyn chyba nie poszło.
Grzew na pewno nie. Grzewce nie było na pewno.
Czekajcie. Moment, zaraz. Sprawdzę. Sekunda.
Nie,
Dobierzyń. To miał być 800 tysięcy.
Dobierzyń.
Tak, to w planie jest Dobierzyń i Szewc.
Szanowni Państwo, zapraszam. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości co do budżetu? To jest okazja, posiedzenie komisji jest okazją do zadawania właśnie tych pytań. Rozwiania wszelkich wątpliwości. Ja na początku kadencji mówiłem, to jest miejsce, żeby się zapytać nawet o ten przecinek.
Szanowni Państwo, ja może jeszcze dopowiem takie coś. Skoro przejrzycie jeszcze raz sobie ze spokojem, będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy naprawdę do siebie na pokój numer 33 do góry. Mamy wszystkie materiały źródłowe, przedstawimy, co się w tych kwotach kryje, bym powiedziała tak, nie wiem, bo to tak można powiedzieć, że naprawdę nie ma żadnej wątpliwości, żebyśmy Państwu nie przekazali tych informacji. Tak już dzisiaj może byłbym już za chwilkę zaniegłość w sprawie odnośnie mienia. Przygotowaliśmy dzisiaj tak na szybko dokument, taką informację Państwu, jak się właśnie nasz majątek gminy z roku na rok wzrasta. Ale jeszcze przedtem, skoro szef zajmie się w zasadzie tym majątkiem gminy, ja chciałbym Państwu tylko przedstawić pokrótce WPS. Ten dokument, o który Państwo byście prosili. Szanowni Państwo, w przedstawionym projekcie budżetu WPF na rok 2025 zostały ujęte wszystkie zadania, które mieliśmy w roku bieżącym i które musieliśmy przesunąć okres realizacji na lata następne. Nie ukrywam, rok 2026 i 2027 jest rokiem takim, gdzie tych inwestycji tam rzeczywiście planowanych jest więcej. I z uwagi na to, że w tych latach zostały zaplanowane te inwestycje, te wskaźniki, jak będziecie Państwo sobie realizować, one są troszeczkę takie na pograniczu, bym powiedziała, spłaty naszego zobowiązania, które mamy. Ale tak pokrótce, w tych wydatkach, w tym WPF-ie, w tych przedsięwzięciach zostały przedstawione Państwu zadania wynikające ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa. W drugim załączniku, w załączniku numer 2 w tych przedsięwzięciach, w dalszej pozycji, mamy podzielone również na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących są ujęte wszystkie umowy, które zostały zawarte przekraczający rok budżetowy, czyli wynika to z naszej dokumentacji wewnętrznej, tej, którą mamy, czyli z wszystkich umów względnie aneksów domów, które były zawierane, czy uchwał jakichkolwiek. Wszystkie informacje, które Państwo zostały tam Wam udostępnione. W wydatkach majątkowych są tylko te, na których coś już zaczęło się dziać, czyli mamy jakieś tam już projekty, czy cokolwiek i w dalszej części naszych lat będzie to realizowane. I skoro sobie przyjrzycie Państwo pokrótce tam te wszystkie założenia, które są wpisane, starałam się opisać Państwu, jak po kolei każde zadanie wyglądało i co w danym roku, od jakiego roku zostało powstane, co się z nim działo. Czy zostały przesunięte, czy trochę zmniejszone, czy trochę zwiększone, zwiększone limit, zwiększone środki. To wszystko Państwu postarałam się w tym dokumencie opisać. Więc twierdzę osobiście, że opisówka tego WPF-u jest naprawdę bardzo fajna. Dziękuję bardzo.
Tu się zgodzę z panią skarbnik. Czy jakieś pytania do WPF-u? Proszę pytać. Ja z doświadczenia wiem, że WPF jest ciężki do zrozumienia, na początku przynajmniej, bo może pani Ola pamięta, ja się pytałem, bo mi się nigdy nie spinał WPF z budżetem. Kiedyś w tej pierwszej kadencji nigdy się nie spinał, ale teraz od jakiegoś czasu wiem, że nigdy nie będzie się spinał w 100% z budżetem, tak? Bo nie wszystkie wydatki są tam ujęte po prostu. Słucham Państwa. Rozumiem, że nie ma pytań do WPF-u. Wszystko jasne.
Jeszcze mam pytanie do budżetu.
No to proszę, wróćmy do budżetu.
Jakie może być maksymalne zadłużenie gminy?
Indywidualny wskaźnik.
Nie ma takiego określenia maksymalne zadłużenie gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa, kierując się zadaniem opinii, ona analizuje nasz WPS właśnie w przepływach finansowych, co tam się będzie działo. I skoro mamy zachowane te, co Państwu przed chwilką mówiłam, że w tym roku 2026 i 2027 są te zadania majątkowe troszeczkę wyższe niż wyższe, no znaczy się poprzesuwane. I okres realizacji, te wskaźniki się oblicza na podstawie 7 lat do tyłu. 7 lat do tyłu są brane te wskaźniki i one, skoro mamy tam wykonanie dochodów bieżących bardzo dobrze, bardzo dobre, to wtedy te wskaźniki są super spełnione i one są tam, no można tak. A zadłużenie gminy, Regionalna Izba Obrachunkowa zawsze może, jak będą wydawali opinię, to mogą napisać, że no, oni nie piszą, bo nie ma, z przepisów nigdzie nie wynika, ale tak jest przyjęte zasady, że do 70-75% dochodów budżetu gminy, gmina może być zadłużona. Ale to jest tak przyjęte tylko. To nie jest nigdzie w przepisach napisane, w jakich wysokościach. Wystarczy, że liczą się wskaźniki, te, które będziemy mieli do spłaty, że w latach następnych będziemy spłacać zadłużenie gminy i te wskaźniki są dobre, a tak jak już mówiłam, że podlegają te wskaźniki 7 lat do tyłu, bo dla naszej gminy było to najkorzystniej 7 lat, czyli okres 7 lat nam dają te wskaźniki do lat następnych.
To bodajże tak sprytnie nazwano indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Dokładnie tak. No.
Indywidualny.
Różnie, że nie ukrywam, bo przeglądam inne budżety gmin, no różne są zadłużenia, naprawdę.
A jak nasza gmina wypada na innych, na tle innych gmin?
Nie jest aż tak źle, bym powiedziała, bo jest na przykład jakaś gmina jest 85% zadłużona, 80%. Więc naprawdę osobiście twierdzę, że jakby to nie jest aż tak duże zadłużenie. A trzeba brać mieć takie stanowisko, że skoro zadłużamy tę gminę i bierzemy jakiekolwiek obligacje, to wierzcie Państwo, że nie mogą one być przeznaczone na co inne jak na wydatki majątkowe. Tak, no to przesłuchaj.
Szanowni Państwo, nie ukrywam, że na komisji najlepszy moment, żeby pewne rzeczy wyprostować. Po ostatniej sesji osoba, która była obecna na sesji, była to osoba będąca wówczas w poprzedniej kadencji radnym, nie omieszkała poinformować na Facebooku i powiedziała o zadłużeniu gminy, napisała i ta osoba przygotowała post, zarzucając burmistrzowi 70 milionów zadłużenia. Teraz, drodzy Państwo, czas na fakty. Drodzy Państwo, a mówiąc o tym, że zanim zostałem burmistrzem, poprzedni burmistrz zaciągnął obligacji, zadłużył gminę na wysokości 15 milionów. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zadłużenie gminy zaciągnięte w poprzedniej kadencji, obligacje zostaną spłacone dopiero w przyszłym roku. I na ten cel w planie jest 2 300 000 obligacji zaciągniętych do roku 2018. A w 2026 zostanie spłaconych 1 620 000 złotych obligacji zaplanowanych w projekcie budżetu przez byłego burmistrza. Projekt był do 15 listopada 2018 roku, uwzględnia organizowanie obligacji w 2019 roku w kwocie 1 620 000 złotych, które byłem zmuszony, realizując zadania inwestycyjne zaplanowane w poprzedniej kadencji, byłem zmuszony też je wyemitować. Ale patrząc, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o zaplanowane zadłużenie gminy przez, można powiedzieć, poprzednią radę i władze samorządowe, mówimy o kwocie 18 920 000 złotych. Plus odsetki, drodzy Państwo, daje nam kwotę 20 154 000 zł czy 190 zł. To jest, drodzy Państwo, Urząd Miasta i Gminy. Pożyczka, a miasto, burmistrz jest reprezentując gminę, jest reprezentantem właśnie własnościowym również spółki. Musicie Państwo jeszcze uwzględnić, że spółka dopiero w tym roku spłaciła 7 milionów złotych zaciągniętych jako pożyczka na oczyszczalnię ścieków w poprzednich kadencjach, czyli do roku 2018 roku. No i mam tą przyjemność Państwu powiedzieć, że spłaciła, aczkolwiek jest pewien obowiązek, który musimy wykonać jako spółka, bo trzeba wykonać inwestycje też, żeby można było umorzyć, czyli 1 700 000. Trzeba wykonać inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Jakby uwzględnić te, drodzy Państwo, dwie pozycje, to nam się kłania kwota ponad 30 milionów złotych, które w poprzedniej i już tej obecnej kadencji udało nam się spłacić. Możemy otworzyć szampana. Proszę sobie wyobrazić, 30 milionów, jakbyśmy, drodzy Państwo, nie musieli spłacać. To jest o zadłużeniu, które w kontynuacji władz musimy zobowiązania ponieść. Więc 15 milionów można stosować do kieszeni, kwota prawie 30 milionów złotych. Ale, drodzy Państwo, porównując mienie gminne, jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, obowiązek sprawozdawczy z wykonania budżetu jest do końca kwietnia, do końca marca, ale zawsze jest to przedstawiane na sesjach kwietniowych. Jest, drodzy Państwo, taki załącznik zawsze do sprawozdania z wykonania budżetu, informacja o stanie mienia komunalnego i to jest zawsze od dnia 1 stycznia danego roku do 31 grudnia, ale tą informację się też przedstawia do końca marca. I cóż z tej informacji, drodzy Państwo, wynika? Chcę Państwu powiedzieć, że w sześciu latach, odkąd mam przyjemność być burmistrzem, mienie komunalne gminy jest szacowane na kwotę 202 milionów złotych, 293 tysięcy, 881 złotych i 4 grosze. Oczywiście jeszcze ten rok musimy wykonać, ale tak szacujemy zinwentaryzowanie dokonanych inwestycji. Drodzy Państwo, zaciągnięte zobowiązania długoterminowe są inwestycją w mienie gminne. A cóż się kłania, jeżeli chodzi różnica od 2018 roku do 2024, nastąpił wzrost w mieniu gminnym o kwotę 76 101 792 zł 33 grosze, a to jest wówczas na koniec 2018 roku, to właśnie mienie było szacowane na kwotę 126, od tej kwoty od 202 do tej 126, drodzy Państwo, w 6 lat udało nam się w poprzedniej kadencji i tej dokonać wzrostu mienia gminnego o kwotę 76 milionów 101 tysięcy złotych. Dlaczego o tym Państwu mówię? Bo w latach 2007-2018, to jest 12 lat, a ja mówiłem przed chwilą o 6 latach, udało się dokonać wzrost mienia o kwotę 81 278 361 zł. Owszem, jest to kwota wyższa o 5 prawie milionów niż 76, ale jest to okres dwukrotnie dłuższy. Jakbyśmy mieli, drodzy Państwo, zestawić to w takim wykresie, to od 2019 roku Państwo zauważycie pikowanie. Jeżeli uwzględnimy, że pochodną wzrostu mienia, wartości mienia gminnego jest to pochodna od rozwoju gminnego, to możemy powiedzieć, że rozwój gminy nastąpił dynamicznie. To są, drodzy Państwo, fakty. I prosiłbym Państwa również w powielaniu informacji o zadłużeniu gminy, że, drodzy Państwo, to nie są na inwestycje, to nie są obligacje brane na zabawki, to są na infrastrukturę, która jest wyrażona w mieniu komunalnym. W przeciwnym wypadku z każdą osobą, która będzie powielała inne zupełnie dane i informacje, będę wchodził na drogę sądową. To są, drodzy Państwo, fakty. I tego proszę, żebyście się Państwo trzymali jako rada, a osoby trzecie, które będą chciały powielać nieprawdę, będą ponosić z tego tytułu konsekwencje. Tyle chciałbym z tej strony o tym powiedzieć.
Pan Robert Rutkowski.
Tak, panie burmistrzu, my to wiemy, tylko według mnie, i tutaj rozmawiałem z panem Andrzejem, powinno być to przedstawione na wszelkiego rodzaju media społecznościowych, żeby ludzie o tym wiedzieli, bo my to rozmawiamy teraz, ale nie każdy ogląda komisję, a plotek, tak jak pan burmistrz mówi, jest bardzo dużo i moja taka sugestia, żeby to właśnie gdzieś w Kosynierze Bukowskim, w mediach społecznościowych, żeby właśnie przekazać, nawet taką tabelkę zrobić, jak my sobie dostaliśmy i żeby to ludzie widzieli, bo mówię, my to wiemy, ale no, ludzie powtarzają później to, co usłyszą i tak no jest, jak jest. Także taka jest moja sugestia. Dziękuję. Proszę.
Panie burmistrzu, moje pytanie brzmi, to takie 7 milionów złotych poczuliśmy na oczyszczanie ścieków, którą teraz praktycznie musimy dwukrotnie prawie tyle włożyć.
Czy ja bym Państwu powiedział...
Dla przykładu tylko mówię, że daliście 7 milionów na oczyszczanie ścieków, która nie działa.
Nie chciałbym mówić, że to było wystarczająco to powiedziane. Nie będę wnikał w aspekt niegospodarności, nie będę go poruszał w żaden sposób. Mówię o faktach w tym momencie.
Ja to rozumiem.
Drodzy Państwo, faktem jest, że gmina zaoszczędziła na dzień dobry 400 tysięcy, nie płacąc deweloperowi za wykup sieci kanalizacji sanitarnej. Kuriozalną sytuacją jest i dla mnie niezrozumiałą, dlaczego Zakład Gospodarki Komunalnej przy innych poprzednich władzach potrafił wykupić sieć wodociągową za 132 tysiące brutto, a my potrafiliśmy sieć kanalizacji wykupić za kwotę 100 tysięcy. Gdzie się ma kanalizacja sanitarna do sieci wodociągowej? Drodzy Państwo, takich aspektów mogę Państwu namnożyć. Ale nie chcę o tym mówić. A przynajmniej mam na podorędziu listę różnych spraw, o których jak będę zmuszony porozmawiać publicznie, to porozmawiamy. Ale póki co nie muszę o tym mówić. Bo ja nie mam zamiaru nikogo rozliczać. I nie chcę problemu. Nie chcę mieć kwestii, bo to jest, drodzy Państwo, przy zakresie takim budżetu naprawdę mamy co robić. Ale zapewniam Państwa, że od przyszłego roku będę miał powołanego też zastępcę, więc może i będę miał trochę więcej czasu na różne inne kwestie.
Uzupełniając wypowiedź pana burmistrza, to potwierdzam fakt, Zakład Gospodarki Komunalnej złamał swoje zarządzenie. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej wtedy złamał swoje zarządzenie, którym określał wartości, maksymalne wartości wykupu sieci. To było bodajże na 20% wtedy, max mógł być. I tak dalej jest. Czyli złamali swoje zarządzenie, zarządzało. A wiem, bo w zeszłej kadencji miałem przyjemność być przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i prowadziliśmy kontrolę kompleksową z SGK i między innymi to też było przedmiotem kontroli.
Ja chciałam tylko dodać, że właśnie te wpisy, czy to wszystko, że burmistrz na tym, nie burmistrz, bo to my jako rada decydujemy i my pana burmistrza mobilizujemy, żeby to zrobił. Nie pan burmistrz. Dziękuję.
Pan Piotr.
Dziękuję pięknie panie przewodniczący za głos. Ja tak jeszcze tylko tak na chwilę dopowiadając, dołączając się do słów moich poprzedników i poprzedniczki. Chciałem tylko powiedzieć, że my jako Rada Miasta mamy wyłączność na uchwalanie budżetu. Żaden inny organ go nie uchwala. Organ wykonawczy, czyli w tym wypadku pan burmistrz, ma wyłączność na rozpisanie tego budżetu i przedstawienie go nam. Natomiast my go uchwalamy. I ja tylko chcę, żeby to było powiedziane dzisiaj. Jeżeli ktoś porusza z państwa radnych, już pomijam wszelkie inne aspekty, tematy obligacji, to tak jak pan burmistrz wspominał, to nie idzie na zabawki, to idzie na wszelkie różne inne inwestycje. Więc jeżeli naprawdę komuś z nas nie podoba się obecny stan, w jakim to wygląda, nie wiem, ponieważ ma, bardzo bym po prostu chciał usłyszeć merytoryczne uzasadnienie tego, to naprawdę podejdźmy do tego tematu na serio i pokażmy. Nie chcemy zaciągania takich obligacji, okej, to pokażmy, co wyrzucamy z budżetu, żeby ich nie zaciągać. Bo to też jest bardzo ważne, że to nie idzie na żadne ręce, że tak powiem, przepraszam, prywatne. To nie są zabawki, to są inwestycje. Każda mieszkanka, każdy mieszkaniec naszej gminy ma swoje potrzeby. Przychodzimy tutaj, rzucamy na sesji, że ma być to, to, to i to. I skąd wziąć pieniądze? No, lista życzeń, dokładnie. I chcę po prostu, żeby to wybrzmiało, jeżeli odsuwamy się od zaciągania jakichkolwiek, czy to obligacji, czy innych rzeczy, wskażmy w budżecie, co wyrzucamy z niego i wtedy możemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia chciałbym się tylko dowiedzieć jedną rzecz od pani skarbnik. Rozumiem, że jak zaciągamy obligacje, to wartość tego pieniądza dzisiaj jest taka, jak potrzebujemy na inwestycje. Ona jest rozłożona na lata, jeżeli chodzi o spłatę tych obligacji. I rozumiem, że wartość tego pieniądza plus odsetki, ona jest dużo niższa przez te wszystkie lata niż w momencie, kiedy zaciągamy te obligacje, tak? Czyli tak naprawdę nie ryzykujemy nic, bo zwiększa nam się majątek, który ma większą wartość, a obligacje jakby są mniejsze niż...
Jesteśmy absolutnie uzależnieni jak każdy inny podmiot kredytobiorca od ustalenia stóp procentowych. Od już dawnego, dawien dawna wszyscy czekają, żeby obniżyć stopy procentowe przez Narodowy Bank. Wiemy, drodzy Państwo, w czyich rękach jest Narodowy Bank, wiemy jaka opcja rządzi. Dzisiejsze odsetki, które są wyliczone, są efektem pewnego też konfliktu politycznego. I wszyscy, drodzy Państwo, o tym jasno mówią. Spadek o 0,5% stopy procentowej do bazowej decyduje bardzo, bardzo wiele. I odkąd pojawił się w ogóle kryzys, w ogóle pandemia, kryzys energetyczny i wojna na Ukrainie, sytuacja jest pod względem oprocentowania kosztów kredytowych jest trudna. Najbardziej cierpią na tym przedsiębiorcy. Najbardziej, drodzy Państwo, cierpią na tym przedsiębiorcy. Ale jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby na przestrzeni dekady wartość pieniądza miała się umocnić. Wartość pieniądza i jego siła nabywcza absolutnie spada. Więc śmiem przypuszczać, że za 10 lat dzisiejsze obligacje w stosunku, jak widzimy, jak się klaruje wzrost w ogóle budżetowych wydatków, dochodów budżetowych i wydatków, będzie, drodzy Państwo, jak wrócimy do dyskusji, albo będziecie Państwo mogli odsłuchać sobie nagrania, będziemy się uśmiechać. Sukcesem niebywałym było to, że władze samorządowe w latach poprzednich zdecydowały się na kredyt, żeby zakupić strefę aktywizacji gospodarczej. Bezapelacyjny sukces. Nikt tego nikomu nie odbierze. Nie ma w ogóle o czym polemizować. Czy gmina wyszła na tym stratnie? Ze stratą? Nie. Było ryzyko, okazało się to sukcesem. Tylko mam pewne inne wątpliwości co do dalszego biegu. Ale to już jest inna, to już jest sprawa historyczna. Faktem jest, że jeszcze nikt nie stracił na tym, jak inwestuje w mienie. Drodzy Państwo, my inwestujemy w mienie, a tak jak Pan Radny słusznie też zauważył, jest to nasza oferta dla mieszkańców. Mamy tereny inwestycyjne, które są uruchomione pod budownictwo mieszkaniowe, to nie są tereny gminne, są to prywatne. Sprowadzamy też poniekąd, można patrzeć długofalowo, myślę, że i mieszkańców. Są problemy, o których rozmawialiśmy na ostatniej komisji. Są sprawy bieżące, problematyczne. Tych problemów będzie cała masa. Ale patrząc, drodzy Państwo, długofalowo, te gminy, które otworzyły się na rozwój, pozyskując nawet mieszkańców, dziś mogą myśleć o budowie lodowisk, o utworzeniu nowych centrów animacji i kultury, nowych obiektach. Nie chcę się porównywać, żebyśmy nie porównywali naszej gminy do gminy Tarnowo. Ale inwestycja w rozwój, dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie za 5 lat. Śmiem przypuszczać, w zakresie dostępnych środków zewnętrznych będzie ich deficyt. Więc dzisiaj, drodzy Państwo, chcąc pozyskać środki zewnętrzne, nie powinniśmy się zastanawiać, tylko je pozyskiwać. Owszem, dyskutować na temat, czy ważniejsza jest rozbudowa biblioteki, czy rewitalizacja rynku. I taki temat będziemy musieli podjąć. A sam go wywołując, pewnie Państwo już czujecie, w jakim kierunku by to miało zmierzać. Musimy podjąć trudne decyzje. Ale jak było dofinansowanie pierwotnie na bibliotekę w wysokości 2 milionów 250 tysięcy złotych, no to się procentowo nie zgadzało. Teraz złożyliśmy wniosek, żeby może się lepiej procentowo zgadzało. ale jeżeli będziemy mieli mieć, drodzy Państwo, możliwość pozyskania środków na rewitalizację rynku i zabezpieczenia wkładu własnego, myślę, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tylko no, trzeba rozmawiać o tym, ale mój wybór jest sugerowany już. Są rzeczy, na które nie możemy pozwolić, ale pewne kierunki musimy podjąć, że tak powiem, bojowo te wyzwania podejmować. Ja się ogromnie cieszę, że budowaliśmy te kanalizacje ulicy Ogrodowej, Rolnej, Smugi, że budowana jest czy to w Dobierzynie, czy teraz będziemy w Kalwach, czy będziemy na to pozyskiwać środki zewnętrzne. Drodzy Państwo, wiele zadań udało się zrealizować. Ja już nie wspominam o tych zadaniach, które, jak Państwo pamiętacie, ubiegając się o mandat na kolejną kadencję, czyli tą obecną jako burmistrza, w żadnej z informacji odnośnie uzyskanych środków zewnętrznych nie wskazywałem puli środków pozyskanych na punkt przesiadkowy. To jest dokonanie poprzedniego samorządu, zanim zostałem burmistrzem. Ale obligacje, żeby zrealizować tę inwestycję, musieliśmy zaciągnąć w poprzedniej kadencji. Są tego koszty, ale patrząc rozwojowo, trzeba te tematy, mogliśmy wówczas ten temat zniweczyć, bo powiedzieć, że nie będziemy budować czyjegoś dokonania. Liczy się dobro wspólne. I to interes gminy wymaga kontynuacji tych zadań i szukania dalszego rozwoju w oparciu o to, co już powstało. I wiedząc, jakie są, drodzy Państwo, potrzeby, wiedząc to, że jest jedyny program, który będzie być może w przyszłym roku na budowę dróg, jedyny. Było wiele różnych programów. Teraz będzie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Nie będzie dofinansowań na budowę dróg. I bardzo miałem ogromną zagłoskę, czy podejmować to zadanie inwestycyjne budowy drogi Otóż Wygoda, korzystając ze środków z programu rozwoju obszarów wiejskich. Bo wiem, że nie będzie już takiego dofinansowania. Naprawdę zastanawialiśmy się z panią Skarbnik. O, to był, jeszcze to zadanie musimy wykonać do połowy przyszłego roku. Ale 2 800 000, dobrze kojarzę, gdzie będzie chyba 4,5 miliona sam wydatek, no takiego dofinansowania może już nie być. Więc patrząc na to, co się dzieje na drodze wojewódzkiej, to, co się dzieje na drodze powiatowej w samym Otuszu, taka arteria łącząca obie wsie jest zasadna. Więc trzeba też myśleć o tym no, długofalowo, perspektywicznie, wiedząc, co może się jeszcze wydarzyć, a czego zabraknie. Za chwileczkę, drodzy Państwo, dzisiaj, pamiętam jeszcze 3 lata temu, jak już powinny funkcjonować środki z nowej perspektywy, no, 2 lata temu, tak stricte, 2,5 roku, żeśmy wszyscy jako kraj spóźnieni. Pamiętam, jak była mowa o tym, że nasz kraj już przekroczył średnią tą unijną, wyznaczoną dla poziomy konwergencji dla poszczególnych regionów. Niektóre regiony przekroczyły, mazowieckie i wielkopolskie, przekroczyły tą średnią unijną. A więc dofinansowanie wynosi nie 85%, jak to było dotychczas na inwestycje, tylko 70%. Coś udało się tu, widzę, że zaplanować odpowiednio i są programy, gdzie jest komponent unijny plus budżet państwa. Czyli na niektóre udaje się, drodzy Państwo, jeszcze będzie możliwość pozyskania 85%. Ale w kolejnej perspektywie unijnej kolejne regiony dołączą do tej średniej unijnej, przekroczą ten poziom 70% wyznaczony tej średniej i będziemy, drodzy Państwo, jesteśmy społeczeństwem bardziej zamożnym i nie będzie już tych dofinansowań. Będziemy o wiele, będziemy już wówczas płatnikiem netto, jeżeli chodzi o Unię Europejską, więc będziemy niestety mniej otrzymywać, a więcej będziemy musieli dawać jako kraj. I to trzeba te tendencje wyprzedzać. Ale z drugiej strony mamy się nie rozwijać, nie mamy być zamożnym krajem. I tendencja uważam, że jest jednokierunkowa. Tu rozwój jest jednokierunkowy. Chyba, że chcemy stać w miejscu, to wtedy no, nie musimy podejmować działań. Ja też, drodzy Państwo, będę miał mniej naprawdę zadań do wykonania. Będę wcześniej w domu. Moi współpracownicy też nie będą musieli tak intensywnie pracować, często weekendy, bo te wnioski aplikacyjne są rzeczywiście dopinane w godzinach, nadgodzinach. Także kierownicy póki co są wyrozumiali i nie proszą o nadgodziny, ale no taka jest sytuacja.
A propos wypowiedzi pana Pawła, tak obrazowo to wydana 2 lata temu złotówka na konkretną inwestycję, gdybyśmy mieli wydawać teraz, to na tą samą inwestycję już by kosztowała 1,5 złotego, tak? także, albo dwa. Także tak to wygląda obrazowo. Pan Paweł jeszcze.
Jeszcze go chciałem dodać, bo tak burmistrz mówił właśnie o tych inwestycjach, że musimy się jednak rozwijać, żeby zgonić tą Europę i gdzieś tam wykorzystać wszystko, co jest możliwe, póki jeszcze jest co wykorzystać. Tylko takie pytanie, bo nie wiem, czy gdzieś ominąłem, czy pokryły mi się kwestie tutaj związane z planowanymi naborami na początek przyszłego roku. Jest planowany nabór wniosków na inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Czy coś takiego jest przewidziane u nas w gminie?
Widzieliśmy, że na gminę jest 5 milionów złotych. Jeszcze teraz określimy, jaki jest procent tego dofinansowania. Dopiero będziemy zajmować się tą kwestią.
No to jest kwestia z początek stycznia, koniec lutego.
Tak, to jest gestii, to jest KPO, w gestii marszałków odpowiedzialnych za obszary wiejskie, czyli ten zamiennik, można powiedzieć, progu, tak w skrócie mówiąc. No i będziemy chcieli właśnie tą wspomnianą wcześniej kanalizację. To będą możliwe do zrealizowania inwestycje będące poza aglomeracją bukowską i niepuszewską. Czyli te granice wyznaczające aglomerację, zarówno bukowską i niepuszewską, nie będą mogły być uwzględnione. Od razu mówię, tych środków nie będzie można pozyskać na oczyszczalnię ścieków w Niepuszewie. Ale będzie można wybudować prawdopodobnie, bo też nie weryfikowałem tego szczegółowo, kanalizację w Kalwach. W sensie rozmawiałem z prezesem zakładu, będziemy siadać do kwestii, gdzie trzeba też wymienić sieć wodociągową, czyli tam cementową, azbestową na tą już PCV, no więc w tym zakresie, w tym kierunku. Pytanie, co z specjalnie zdatnienia wody w Szewcach, w Dakowach Suchych. Mamy naprawdę sporo pracy, dużo wątpliwości, spraw do zweryfikowania. Na pewno będziemy chcieli się o te środki ubiegać.
Dobrze, bo troszeczkę schodzimy z głównego tematu. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ostatnia szansa. Budżet IWPF. Ostatnia szansa dzisiaj tutaj. Nie ma. W takim razie, Szanowni Państwo, musimy przegłosować projekty uchwał. Czy kierujemy na sesję, czy nie? I zasada jest taka, że każda komisja musi głosować osobno. Czy każdy wie, do której komisji należy, czy musimy przypominać? Nie ma potrzeby przypominania. W takim razie komisja budżetu. Kto z Państwa jest? I jeszcze jedno, głosujemy osobno budżet WPF, tak? Kto z Państwa radnych jest za przekazaniem projektu uchwały budżetowej na sesję? Czyli jednogłośnie tak. Komisja
rolnictwa, kto jest za? Dziękuję.
WPF, Komisja Budżetu. Kto z Państwa jest za przekazaniem na sesję? Komplet. Jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa. Kto jest za?
Też.
Dziękuję.
Nie ma żadnych głosów wstrzymujących się i nie ma żadnego głosu wstrzymujących się. Nie ma Pana Łukasza, to mówiliśmy. Także kierujemy projekty uchwał na sesję. W takim razie budżet i WPF mamy załatwiony, że tak powiem. Projekty uchwał mamy na dzisiaj dwa. Proszę bardzo, Pani Sekretarz.
Pierwszy projekt w celu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonania zadań Izby Wyczerpień. Już można powiedzieć, jest to kolejny rok, kiedy udzielamy wsparcia powiatowi poznańskiemu na realizację tego zadania. Tak jak Państwo w uzasadnieniu macie napisane, koszty funkcjonowania izby rosną, zresztą tak jak i też wszystkiego innego. W tym roku szacuje się, że ten wzrost będzie na poziomie około 10%. i w związku z tym też i ten nasz udział, który jest przeliczany w stosunku do ilości mieszkańców gminy, w stosunku do ilości mieszkańców tego powiatu też wzrasta o około 10%, to jest 40 658 zł. Szczegółowo Państwo macie wskazane, w jakiej ilości, ilu osobom w ubiegłym roku udało się, znaczy skorzystały z izby wyczerpień. Było to 45 osób z terenu naszej gminy, a w pierwszym półroczu tego roku było to 18 osób. Także no są osoby, które z tego korzystają. Jeżeli nie dofinansujemy tego, no to będzie wtedy problem, bo nie będzie możliwości kierowania ich do izby wyczerpień, a nie mamy tu na terenie naszej gminy żadnego takiego niestety miejsca, gdzie można by było te osoby umieścić.
Aczkolwiek z tabelki wygląda, że nie jesteśmy taką złą gminą. Mało klientów, mało mieszkańców naszych korzysta z tego. Czy jakieś pytania do tej uchwały są? To jest, tak jak pani sekretarz mówiła, rokrocznie podejmowana uchwała na podstawie porozumienia z powiatem kuwańskim. Nie ma pytań. No to następna źródła.
Kolejna rzecz w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Zmiana, jaka jest objęta tą propozycją, tym projektem uchwały, to jest mianowicie to, że dotacja może być przyznana na wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym, nie tylko jak do tej pory mieliśmy na kotły zasilane gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, ale dodajemy pelet drzewny. Pelet drzewny, ponieważ są takie tutaj wnioski, zapotrzebowania mieszkańców. W pozostałym zakresie uchwała się nie zmienia. Wysokość dotacji jest maksymalna 5000 zł. Uchwała oczywiście została poddana opinii i wysłana do UOKiK-u i ministra rolnictwa. Minister rolnictwa nie złożył żadnych uwag, natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedłożył nam swoje uwagi, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały. To jest w paragrafie 2, ustępie 3, a dotyczy to głównie w zakresie pomocy de minimis.
Ja mam takie pytanko, czy przypadkiem ta uchwała może być niezgodna z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa?
Myślę, że nie z tego względu, że ona jest zgodna z wytycznymi programu Czyste Powietrze, które jest zgodne z tą uchwałą antysmogową.
A ja mam właśnie pytanie, no bo rząd zawiesił Czyste Powietrze. Wiemy, że ludzie sobie no, czekali na dofinansowanie i teraz było Czyste Powietrze, nie ma już nagle. No i jak to się stanie, czy my tutaj nie będziemy mieli takiej samej sytuacji?
Zmianie programu Czyste Powietrze wynika zupełnie z innych względów, także na pewno.
No tak, ale nie ma Czystego Powietrza. No, na ten moment nie ma dofinansowania. Nie jest, ale dofinansowania nie ma. Wnioski nie są przyjmowane.
Które zostały już przyjęte, będą rozliczone, natomiast ma ulec zmianie jakby zasady funkcjonowania tego programu i z tego, co na pewno Państwo też słyszeliście w mediach, dotyczy to jakby kwestii takiej, że program no, był nadużywany przez nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystujących osób, beneficjentów, które z tego korzystały. Na większe kwota, jeżeli faktycznie to zostało zrealizowane, stąd no, mają być wprowadzone jakieś obostrzenia i kontrole, które pozwolą na wyeliminowanie tych nieprawidłowości.
Tak, ale no, to tam jest takie tłumaczenie, bo osoby indywidualne, które chciały złożyć wniosek, to są po prostu no, w bambuko zrobione, że tak powiem, tak? Ktoś miał najniższy dochód, miał dostać największe dofinansowanie. Zaciągnął pożyczkę, liczył, że dostanie, a tutaj nagle wniosek nie może złożyć, tak?
Uchwała jest, jakby wynika z potrzeb mieszkańców, którzy zwracali się do nas, bo niekoniecznie chcieliby wymieniać na piece gazowe, bo wiedzą, jaka jest sytuacja na rynku. No i to jest jakby zaopiniowane i dotyczy naszego jakby tego lokalnego programu i nie wchodziłbym, drodzy Państwo, w program Czystego Powietrza. Jeżeli to przez ministerstwo zostało zaakceptowane, no to nie ulega wątpliwości, że jest ta uchwała zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
No chyba, że w postępowaniu nadzorczym wojewoda stwierdzi inaczej, no to wówczas będziemy Państwa informować. Do tego czasu, do końca roku będzie chwilę czasu, żeby ewentualnie tutaj poczekać, co wojewoda czy zatwierdzi, czy opublikuje, bo program by obowiązywał od przyszłego roku.
Ja tylko jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o kwestię kotła, czyli kotła na pelet drzewny, to jeżeli chodzi o jego wymagania, są one określone w paragrafie 4 w punkcie 1. Musi posiadać atest dopuszczający do powszechnego użytku z poszerzaną gwarancją. W przypadku kotła na pelet drzewny musi ponadto posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, charakteryzować obniżoną sezonową emisyjnością cząsteczek stałych o wartości mniej lub równa 20 mg na metr sześcienny, posiadać klasę efektywności energetyczną minimum A+, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. To są wymagania, które były określone i w właśnie programie Czyste Powietrze, i w uchwale antysmogowej. Także to są takie zapisy, które żeśmy stamtąd wzięli, żeby sprostać też wymaganiom, jakie określa uchwała antysmogowa.
Pytanie, czy zdjęcie dofinansowania na wymianę źródła ciepła, tego 5000 u nas w gminie, wyklucza możliwość wzięcia dofinansowania na przykład z powiatu i odwrotnie? Czy to gdzieś...
Na to samo nie można wziąć środków na to samo z dwóch programów. Tylko jest można zasada, ewentualnie w innym zakresie.
Jest zasada, że z dwóch źródeł dofinansowane nie może być, nie? Ale na jedno źródło.
Dofinansowanie powiatowe troszeczkę można być w większym zakresie, bo również można wymienić instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania, a my tego nie przewidujemy. My wymieniamy u nas samo źródło, kotły. A tam również chyba można rozliczyć same w ogóle koszty postępowania i samą instalację i samo źródło. Więc jak ktoś jest bystry, to i z tych dwóch źródeł może skorzystać.
Proszę pan to.
Czyli nie łączymy tego jakby z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze, z tego albo z tego.
W budżecie jest zapisana kwota po stronie wydatków majątkowych, bo od pewnego czasu, od roku ponad, te środki były kiedyś jako bieżące, a teraz ta dotacja dla tych beneficjentów bezpośrednich są uwzględniona jako dotacja majątkowa i dlatego jest tam pozycja albo 48, albo 50 tysięcy, o ile.
Ja jeszcze tutaj w odpowiedzi do pana Andrzeja Jankowskiego odnośnie programu Czyste Powietrze, to patologia w tym programie, bo zajmuje trochę się tematem, była tak ogromna, że mam nadzieję, że zostanie troszkę to wyprostowane. Ten program ma wrócić od kwietnia, tak jak tutaj mówiliśmy. Natomiast mnóstwo ludzi zostało przez nieuczciwe firmy oszukanych, gdzie pobrały zaliczki przy przefinansowaniu, a nie porobili nic beneficjentom, a to beneficjent musi zwracać te pieniądze. To jest tak, to...
Ja się zgadzam, tylko że tak chodzi mi w polityczne rzeczy, ale nie powinno być tak, że rząd z dnia na dzień zamyka program, tak? To jest po prostu karygodne, tak? Co się mówi, za miesiąc zamykamy, żeby ludzie, którzy jeszcze chcieli złożyć wnioski, żeby mieli czas ten wniosek złożyć, a nie, że się ludzi pozbywa tego dofinansowania. O to tylko mi chodzi.
Że z tego, co teraz przebąkuje fundusz, ma to przebiegać dużo sprawniej. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, dokładnie.
Okej, dziękuję bardzo. Mi chodziło dokładnie tak teoretycznie, bo jest w uchwale antysmogowej naszego sejmiku zapis, że w niektórych okolicznościach przyrody, że tak powiem, nie można palić na przykład w kominkach w niektóre dni, tak? Także żebyśmy nie ugotowali na przykład któregoś z naszych beneficjentów z tym kotłem pelegrym. Ale jeżeli będzie spełniał wymogi, może się załatwi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania do tego projektu uchwały? Czyli kierujemy na sesję. Okej, dziękuję bardzo. Nie ma więcej uchwał. Mam tylko pytanie do pani. Do pani skarbnik pytanie, czy jakąś zmiana budżetu lub WPF-u tegorocznego?
Na dzień dzisiejszy nie, bo jest początek miesiąca, nie mamy jeszcze takiej wiedzy, ale myślę, że się pojawi. I to wtedy przyślemy Państwu materiały wcześniej.
Ewentualnie
przed sesją, tak. Kilka zmian, domyślam się, że będzie. No właśnie, ten projekt jeszcze ten projekt na halę, ten dodatkowy. Ale
no właśnie, a jak dostaniemy 27,
to jest. Ale nie, bo to decyzja będzie wcześniej, nie? Tak. To wtedy sesja online.
Czyli oby przed sesją.
Tylko nie było możliwości tutaj Państwu przedstawić na dzień dzisiejszy.
Oby przed sesją, tak? Szanowni Państwo, czyli przechodzimy dalej. Sprawy bieżące. Pan Piotr.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja tylko tak krótko wspomnę. 28 października wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Bóg petycja w imieniu mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Szewce. Komisja spotkała się 2 grudnia, teraz w poniedziałek o godzinie 16. W składzie ja, czyli Piotr Krzeszkiewicz, Katarzyna Leśniczak i pani Maria Mądroszyk, z czego pani Maria nie mogła brać czynnego, że tak powiem, udziału. Natomiast jako komisja przychyliliśmy się do petycji i to w sumie na razie tyle. Jak napiszemy uzasadnienie i całość, to spróbujemy to przekazać. Sprawa jest bardzo rozwojowa. Ja już z panem burmistrzem na ten temat rozmawiałem, także tak tylko formalnie przekazuję. Dziękuję bardzo.
To chodziło o tą fotowoltaikę szefa. Czy ktoś jeszcze? Pan Robert.
Dziękuję. Na ostatniej sesji pytałem się o te dziury na Dobierzyński koło Tery. Dzisiaj przejechałem się, tam są jeszcze większe niż były. No myślę, że coś z tym trzeba zrobić, bo tam jest problem w tym, że auta, które przyjeżdżają do firmy DHL stoją po prawej stronie, a ruch się odbywa lewą stroną, a właśnie te dziury, większość jest z lewej strony i naprawdę tam jest masakra. To jest jedna sprawa. Teraz druga sprawa. Ja to zgłaszałem wczoraj na interwencji Bóg, ale żadnej odpowiedzi nie dostałem. Druga sprawa. Lampy na Stęszewskiej albo są źle wyregulowane, bo zapalają się o 15-14.30, a gasną od 5 rano. Także jakiś, nie wiem, może to jest tylko, nie wiem, jakiś czasowy, źle ustawiony czasowo. No i tradycyjnie, panie burmistrzu, czy coś w temacie chodnika na Stęszewskiej? Jest rozwojowa. Pan burmistrz coś odpowie, czy pan burmistrz notuje, tak? Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Pan Andrzej, proszę.
Ja w dwie sprawy, ale właściwie podobne, dostałem dzisiaj maila od mieszkańca ulicy Rolnej, który prosi o to, by uporządkować chodnik na tej ulicy. Tam,
nie, podniesienie chodnika.
Ale bo tam jest błoto. Ja tylko...
Chodzi o zmianę, wymianę tamtego przepisu.
Tak. Ale żeby chociaż trochę wyczyścili, bo to samo, panie burmistrzu, jest na ulicy Smugi. Po prostu oni tam wyjeżdżają. Wiadomo, że jest taka sytuacja, ale droga asfaltowa jest po prostu zabłocona. Mieszkańcy zgłaszają mi, ja to sprawdzałem, w Poznaniu za zanieczyszczenie drogi policja miejska postawiła mandat 1500 zł. I patrzyłem, że z artykułu, nawet mam tutaj przed sobą 91, dotyczący zanieczyszczenia drogi i po prostu ja dostałem taką informację, że jeżeli ja tego nie załatwię, to ktoś będzie zgłaszał na policję i żeby im po prostu mandat, żeby na koniec dnia posprzątali chociaż.
Jest zabudowa deweloperska w trakcie realizacji i to jest tego typu pokłosie. Będziemy wzywać.
Poprosił się chociaż, bo to przecież...
Czy ktoś jeszcze z sprawach bieżących? Pan Przemek, proszę.
Ja mam tutaj taką prośbę od mieszkanki, bo na profilu miasta gminy Bóg 14 sierpnia pojawiła się ankieta odnośnie badania klimatu rowerowego i ona jest tutaj do 31 grudnia bieżącego roku. Czy można by było jakby tą ankietę tak przypomnieć, ponowić, żeby tam...
Informacje.
Informacje odnośnie ankiety.
Czy ktoś jeszcze? Sprawy bieżące, przypominam, mamy.
To ja tylko jeszcze. Sesja 19 w czwartek, tak? Nie w środę, tak?
19. Tak.
Tak
to godzina się nie zmienia, 17.
A jak te sesje będą w styczniu? Coś? No to było...
Ja rzeczywiście się zobowiązałem. Ja muszę z panem burmistrzem porozmawiać, czy w styczniu zrobimy, czy może po prostu na początku lutego. Ja dam państwu na sesji, to już się teraz zobowiązuje. Pan burmistrz znajdzie dla mnie czas. Nie, nie, tu chodzi o ten styczeń, kiedy są te ferie. Czy robić, ja akurat jestem dostępny, ale rozumiem, że państwo mogą chcieć wyjechać.
Aczkolwiek to będzie determinowało komisję, no, termin komisji.
Komisja by mogła być pewnie, nie? Ale to już porozmawiam.
A jeszcze przed feriami pewnie byśmy się wyrobili.
Pytanko może trochę niezręczne. No idą święta, czy mamy organizować jakieś spotkanie kierownictwa urzędu i radnych? Macie państwo oczekiwania? Nie, mówię na koszt każdego, prywatny.
Żeby śledzika po sesji nie było.
Tak, panie burmistrzu, po radzie, kto będzie chciał, to przyjdzie, tak, i się gdzieś spotkamy.
Koncert noworoczny, to już takie też informacyjnie, bo możecie państwo mieć różne tam plany, już uprzedzam, 25 stycznia, to jest duża sobota, na drugi dzień jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no będziemy koncertem, też ten nowy rok witać koncertem na hali sportowej, będą też stosowne zaproszenia do państwa. Zaproszenia też do odnośnie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To będzie 27 grudnia o godzinie 11, tak było to gdzieś już sygnalizowane wcześniej. Z takich bieżących spraw to będziemy też, drodzy państwo, no później informować też o tych postępach w zakresie rewitalizacji wielkopolskiego rynku. No i na bieżąco, no mamy teraz bardzo dynamiczny okres, końcówka roku budżetowego. Więc mamy tutaj z tego tytułu duże priorytety, aby ten rok zakończyć pomyślnie. Więc będę starał się tych wszystkich spraw zgłoszonych również na sesji. Ostatnio te dziury, tudzież jeszcze dzisiaj nawet nie powtórzone, ale mamy to zapisane i będziemy tutaj realizować. Więc prosiłbym o chwilę cierpliwości, ale no... Równiarka ma być, jest jeszcze u mechanika, drodzy państwo. Więc jest to sytuacja patowa, ale no, trzeba ruszyć z tematem, więc zakład ma wszystko zrobić, żeby temat ruszyć. Tak jak powiedziałem, wniosek będziemy opracowywać na tą gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich. No i tyle. No. Cóż mogę Państwu powiedzieć? Tak to na chwilę obecną wygląda.
Czy ktoś jeszcze w punkcie sprawy bieżące? Komuś coś się przypomniało? W takim razie dziękuję państwu. Zamykam posiedzenie, wspólne posiedzenie komisji.
Ale to jest bardzo ale nie mogę powiedzieć.
Wcale to tak nie wyglądało, że nie chciał być. Wcale to tak nie wyglądało. Chciał być, ale pod warunkiem dotychczasowej Rady Sołeckiej. To był szacher macher niesamowity, no strategia wystąpił niesamowity.
Jeszcze tylko nadmienię, że jeżeli będzie podwyżka, no to automatycznie mamy zmianę tej uchwały w styczniu w zakresie wysokości diet.
Tak, to pozycję, że głosujemy za 50% tej od...
I to,
tak, od najwyższych złotych...
Czyli, czyli co?
Panie
weźmy radnymi miasta i gminy, nie? To ten... No.
Ja wiem, jak najbardziej, tylko po prostu powiedziałem to dlatego, że później ktoś może mi powiedzieć, że jak nie mieszkam na wsi, to się nie powinienem wypowiadać. W sensie nie jestem z tego okręgu wiejskiego, to się nie wypowiem na temat sołtysu. Po prostu chciałem to zaznaczyć, żeby później nie było jakichś nieporozumień.
To ja słucham propozycji i mam jeszcze jedną uwagę, żeby to działało tak w dwie strony. Coś za coś. Można jak najbardziej podnieść dietę, ale jeden mały obowiązek. Niektóre gminy tak mają, na przykład sąsiednia Opalnica, że musi być obowiązek bycia na sesji.
Jestem za, bo ponieważ...
Ale...
Też jestem przeciw nie ma tylko temu, żeby wymuszać na nich na sołtysach, żeby tutaj uczestniczyli. Mają te obowiązki inne i jak chce zabrać głos, to, to może być, a posłuchać sesję może sobie online, jak chce. Także tu bym nie szedł. A na Opalnicy to w ogóle bym się nie wzorował. Więc...
To, że tam jedna osoba, ta najwyższa, coś tam na ten, to, to nie znaczy, że wszyscy. W takim razie, dobrze, musimy dojść do porozumienia. Słucham propozycji w takim razie. Te 800? Tak? Nie możemy, nie możemy, to trzeba, ten uchwała musi być opublikowana i wchodzi też po jakimś czasie, nie wyrobimy się, już w grudzień więcej nie wyrobimy się, czyli od lutego.
No bo nie wiadomo, czy będzie sesja.
Tak, właśnie.
To będzie w lutym.
Tak, bo jeżeli sesja odbędzie się w lutym, to znowu, to zróbmy bezpiecznie od marca.
Na dzień sołtysa 11... Marca.
Czyli, szanowni państwo, zarządzam głosowanie. Czy chyba to jakaś inna propozycja jest jeszcze? Dobrze. Jest jedna propozycja, 800 zł bez względu na wszystko. Głosujemy. 3. Czy ktoś się przeciwko? Czy ktoś się wstrzymał? Jednogłośnie, tak? Czyli bardzo bym prosił o przygotowanie uchwały w tej kwestii. Na sesję grudniową, czy... Nie, tą styczniowo-lutową. Dokładnie tak. Dobrze. Czyli chyba dojechaliśmy do końca w końcu. W takim razie dziękuję bardzo. Oficjalnie już zamykam posiedzenie wspólnych komisji. Dziękuję bardzo.